7.10, Krzysztof Skowroński
i Łukasz Jankowski, witamy Państwa bardzo serdecznie w wtorek, 10 października, 10.10.23 do wyborów, bo to chyba będzie teraz najważniejsza informacja. Zostało 4 dni i 23 godziny do otwarcia lokali wyborczych.
A do zamknięcia?
A do zamknięcia trzeba doliczyć odpowiednio, ile godzin będą otwarte od 7 do 21. Pan redaktor obliczy, ile to jest godzin.
Jeżeli łącznie potrafisz od 21 odjąć 7, to wyjdzie ci 14.
Na pewno?
No tak, i wtedy 14 godzin później rozpoczniemy wieczór wyborczy i opowiemy
chyba
Państwu.
Będą przedłużone wybory.
To prawda, kiedyś tak się zdarzyło, że czekaliśmy na wyniki, nie wiem, półtorej, dwie godziny, dlatego że któryś z lokali na warszawskim Ursynowie nie mógł doliczyć się z, czy by były kolejki, być może zacięła się
albo
jakaś maszyna.
Albo później się otworzył. Były takie przypadki, że przewodniczący zaspał na przykład z różnych powodów i nie otworzył lokalu. Tak czy inaczej, jeżeli wszystko będzie szło jak iść powinno, to za 4 dni, 23 godziny plus 14 godzin zobaczymy mniej więcej wyniki wyborów.
Dzisiaj do radia wędrowałem ulicą Bednarską, bo dzisiaj jest 10 o godzinie 7 msza w katedrze świętego Jana i nawet się zdziwiłem, bo w każdej bramie stał policjant. Nie wiedziałem, że tylu policjantów może stać na jednej ulicy 10 października.
Ja z kolei szedłem krakowskim przedmieściem w towarzystwie policjanta, który mnie eskortował długą część drogi i też nie sądziłem, że tyle służb spotkam na swojej drodze do pracy.
Łukasz w czasie tej podróży czuł się bardzo bezpieczny. Właściwie ja również czułem się bezpieczny, choć z lekką irytacją, bo jednak wędrówka pod górę z samego rana jest taką ciężką wyprawą. Ale się udało. Wczoraj debata telewizyjna. Okazało się, że ta debata telewizyjna mimo godziny 18.30, tutaj mówię ponoć, bo to jest wiadomość z wnętrza telewizji, ponoć oglądało ją w piku 9 milionów osób. W związku z powyższym to tę debatę możemy uznać za wydarzenie politycznie bardzo ważne.
Ważne, ale też widać, że emocje rosną. Są takie badania, które pokazują zaangażowanie w wybory i przez wiele tygodni takie badania robione co tydzień. Teraz tych badań jest bardzo dużo i różne rzeczy się bada. No i między innymi bada się, na ile jest pani zainteresowana wyborami. Do tej pory kampania była poniżej średniej, zainteresowane było 35-37% z wyborców, a lat temu 4 to było ponad 40. Do ostatniego tygodnia wtedy się okazało, że w ostatnim tygodniu Polaków zainteresowanych kampanią wyborczą, wyborami było ponad 45% i to było więcej niż lat temu 4, więc w pewnym momencie, dokładnie tydzień temu, zanim tych badań, nagleśmy się zaczęli tą kampanią interesować. Była letnia i nagle eksplozja zainteresowania, co może potwierdzać te wyniki z debaty.
Mam wrażenie, że ta debata była takim punktem kulminacyjnym tej kampanii wyborczej. Nie zapowiadało się, ale tak wygląda. Dzisiaj jest wtorek, 4 dni do końca możliwości komunikowania swoich programów i przemyśleń przez wszystkie partie polityczne. Jeżeli dziś i jutro nic specjalnego się nie wydarzy, a nie wiem, co specjalnego mogłoby się wydarzyć.
Jakiś
jeszcze
film o skokach ma się pokazać, ale to w piątek. Wydaje się, że nic takiego naprawdę szokującego się nie wydarzy. Zresztą zeszły lat temu 4 na ostatniej prostej, chyba w piątek, pojawiła się piosenka pewnego młodego rapera, gdzie po raz pierwszy publicznie pokazano 8 gwiazdek i mówiono, to jest game changer, młodzi pójdą przeciwko PiS-owi. Nic się takiego nie stało. Lat temu 4 PiS miał rekordowe poparcie, więc i teraz nie wierzę w żadne takie zjawiska nadprzyrodzone na 4 dni przed wyborami.
To prawda, że film Tomasza Sekielskiego pojawi się w piątek 13. Redaktor naczelny Newsweeka jest bardzo dumny z tego powodu. Nie ma powodu do dumy, dlatego że jest to film, w którym będzie, nie wiem co będzie w tym filmie, filmie i o czym opowie Tomasz Sekielski, ale mieszanie się w kampanię wyborczą przez redaktora naczelnego 13 w dzień przed ciszą wyborczą, kiedy nikt nie będzie mógł odpowiedzieć na ten film, a być może ten film od razu zostanie obejrzany przez wiele osób, jest takim, bym powiedział, strzelaniem bramki po gwizdku, a faulowaniem po gwizdku sędziego.
Nie, raczej nie będzie miało to wpływu, bo ileż osób na pewno zobaczy ten film, którzy mogliby zmienić swoje zdanie wyborcze w ciągu kilku godzin. Wątpię, prasa. Widzę, że pan redaktor kupił gazety. Ja korzystam z gazet w internecie. Tłuste koty, pakujcie kuwety. To jest taki chyba zdaniem redakcji Gazety Wyborczej odpowiedni komentarz do debaty wyborczej. I chyba to jest jedyna gazeta, która twierdzi, że to Donald Tusk tą debatę wygrał, przynajmniej próbuje tak twierdzić.
Rzeczpospolita takie sprawozdawcze ma, sprawozdawcze, ale pisze tak. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wykorzystał debatę do zwrócenia się bezpośrednio do widzów telewizji publicznej i do wytykania PiS niekonsekwencji w sprawach migracji. Obiecywał, że nie podniesie wieku emerytalnego. Prawo i Sprawiedliwość reprezentował premier Mateusz Morawiecki, który w wielu wypowiedziach ostro krytykował Tuska. Potem są komentarze, ale też otworzyłem Rzeczpospolitą na drugiej stronie i takich komentarzy, które odnosiłyby się bezpośrednio do wczorajszej debaty, nie było. I być może dlatego, że może cykl wydawniczy Rzeczpospolitej jest taki, że nie zdążyli, skoro debata skończyła się o godzinie 19:30. Jeden komentarz Jerzego Surdykowskiego bym przytoczył, który nie ma nic wspólnego z debatą, ale zacytuję. Graniczny płot jest pokazuchą i picem, bo służy głównie feldmarszałkowi, przepraszam, ministrowi Błaszczakowi i jego prezesowskiemu mocodawcy. Przesławny płot na granicy białoruskiej jest kompromitacją pisowskiej Polski nie tylko dlatego, że uchodźcy giną w lasach i bagnach, na czym Agnieszka Holland oparła swój poruszający film. Nawet nie dlatego, że utrudnia żubrom transgraniczne igraszki godowe. Tkwi w nim bowiem istota tego, czym charakteryzuje się każde emblematyczne przedsięwzięcie tej władzy, a przede wszystkim jej pokazowe budowy. No i to jest taki komentarz, ponieważ byliśmy...
Ale zrozumiał pan coś z tego?
No, że ten mur jest, że zapora jest zła. Wczoraj w czasie widocznie to
pan
było...
Użył dużo mądrych słów, ale chyba im ktoś więcej mądrych słów używa, tym mniej rozumie problem, o którym pisze. Mam takie wrażenie.
To jest możliwe, ale ponieważ byliśmy na tej granicy, rozmawialiśmy z panią Leśnik, która mieszka 5 kilometrów od granicy i z osobami, które przy samej granicy mieszkają, to wiemy, jak wielkie znaczenie jest tego muru. A może o samej debacie, Łukaszu, przez chwilę porozmawiamy, jak tobie, co tobie zapadło w pamięć, jaka jest twoja recenzja tej debaty?
Jednak ewidentnie zapadły mi w pamięć same nieprzyjemne elementy, jak gang Rudego, jak dziwolągi, jak zabieranie kuwet, jakieś takie naprawdę pomoty, które pasowałyby do kłótni w gimnazjum, już nie ma gimnazjum, do kłótni w podstawówce, a nie do debaty. I rzeczywiście to było dziwne, że politycy pewnej rangi, no gdyby to powiedział przedstawiciel bezpartyjnych samorządowców, też bym zrozumiał, chciał się jakimś bomotem wbić właśnie takim prostym w naszą pamięć, ale to były uprzejmości, które sobie wymieniali Donald Tusk z Mateuszem Morawieckim. I było to rzeczywiście dziwne, chociaż wydaje się, tak po tych paru godzinach, po przespaniu się z tą debatą, to, że jednak że Donald Tusk jakoś stanął poniżej swoich możliwości. Ciekawy jestem, jakby miał wrażenie, bym jeszcze raz ją obejrzał.
To Łukasz jeszcze raz obejrzy debatę. Jedna rzecz, która się rzuciła w oczy, to jest prawda, że poza tymi bomotami, no to jednak uznanie, że program Prawa i Sprawiedliwości zaproponowany w 2015 roku stał się takim współprogramem zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i innych partii, za wyjątkiem oczywiście Konfederacji. wszyscy uznali, że 500 plus, Donald Tusk nawet powiedział, gdybyśmy się dogadali, to by 800 plus było już w czerwcu. Państwo nie dostali plus 300 od czerwca, dlatego że jest skąpy. Premier Mateusz Morawiecki to wstrzymał, no więc uznał Donald Tusk, że polityka socjalna z Prawa i Sprawiedliwości jest słuszna, że wiek emerytalny...
Nikt nie powiedział chociażby o prywatyzacji. Żadnego głosu, że jednak państwo ma za dużo, że może te stadniny sprzedać albo jakieś młyny. W ogóle słowo prywatyzacja nikomu nie przeszło przez usta. Na to kiedyś był nieodzowny element debaty.
I nikomu nie przeszło przez usta, że chciałby podwyższyć wiek emerytalny. Donald Tusk zresztą powiedział, nie będę miał już takich doradców jak pan, panie premierze, czy pan, panie Morawiecki.
Gwarantem niepodnoszenia wieku emerytalnego jest Donald Tusk. To nawet mnie rozbawiło, muszę powiedzieć, że to był element, który był zabawny w tej debacie.
No tak, ale wątek o lasach, pytania na temat lasu. Ty masz Gazetę Polską codziennie, odnosi się trochę do tematu lasów, ale stwierdzenie premiera Donalda Tuska, że kto, nie wiem, kto chce coś złego zrobić lasom, to krzywdę zrobi Polsce. To też było takim bon motem, który świadczy o pewnej daleko idącej zmianie w sposobie myślenia premiera Donalda Tuska, ale nie jest rzeczywiście premier Donald Tusk tej debaty nie wygrał. Uśmiechnął się na początku do widzów, powiedział po 8 latach, jestem tu po raz pierwszy, mam 7 minut, dali mi 7 minut, to postaram się te 7 minut wykorzystać. Nie było Donalda Tuska przez 8 lat w telewizji publicznej, bo wielokrotnie nie przyjmował zaproszeń. Nie przyjmował zaproszeń nawet wtedy, to nie do telewizji publicznej, ale jak byłem w publicznym radiu, nie przyjmował zaproszeń do publicznego radia. Nie lubi konfrontacji. Zresztą wczoraj, jak Hanna Tracz patrzyła i przygotowywała fragmenty wypowiedzi Donalda Tuska, bo w piątek chcemy zrobić takie podsumowanie tej kampanii wyborczej, powiedziała, że Donald Tusk nie udzielił żadnego wywiadu. I zresztą to jest bardzo charakterystyczne, że posługują się politycy Twitterami, posługują się wiecami, posługują się transmisjami na żywo, ale z dziennikarzami, może to nie dotyczy wszystkich, tak, ale z dziennikarzami niekoniecznie nie konfrontują się z dziennikarzami, tak? Nie konfrontują się z dziennikarzami.
Rzeczywiście Donald Tusk wybiera tam, gdzie czuje się bezpiecznie. Kiedyś taką bezpieczną przystanią była nieformalna doradczyni Donalda Tuska, Janina Paradowska, zawsze tam się pojawiał. A teraz to jest pani redaktor Kolenda Zalewska z TVN-u. To jest taka ulubienica. Rzeczywiście rzadko kiedy Donald Tusk pojawia się u innych dziennikarzy, jeżeli już, to raczej też niespecjalnie konfrontacyjnych.
Z kolei, jeśli chodzi o premiera Mateusza Morawieckiego, no to uważam, że kilka takich wyprowadzonych, nazwijmy to, ciosów, tak, w kierunku Donalda Tuska być może było zasadne, ale bardziej bym się spodziewał takiej pokazania wizji Polski i odpowiedzi na pytanie, właśnie po co jeszcze 4 lata rządzenia. Rozumiem bezpieczna Polska, rozumiem wszelkiego typu zagrożenia, ale do tego potrzeba tej pozytywnej wizji. I mnie zdziwiło, no bo byliśmy, dzisiaj jest co, wtorek, czyli w piątek, stocznia remontowa Gryfia, Wulkan, otwarcie jakiegoś terminalu w Świnoujściu, budowa portu kontenerowego, pogłębienie toru wodnego. A ponieważ Szczecin był takim bardzo ważnym miejscem w 2013 albo 2014 roku podczas naszej podróży, kiedy patrzyliśmy, jak jest zrujnowana, złomowana Stocznia Szczecińska, to ten trud odbudowy przemysłu stoczniowego, który nigdy nie doprowadzi, prawdopodobnie nie doprowadzi do tego, że jeszcze raz będzie wielka Stocznia Szczecińska, to wszyscy mówią, nie, do tego daleka droga, to nie jest możliwe. ale jednak buduje się statki, remontuje się statki, pogłębia się tory wodne, a Szczecin jest takim, był kiedyś takim kołem napędowym dla całej gospodarki. Teraz nie jest kołem napędowym dla całej gospodarki, bo nie ma całej tej infrastruktury, która służyła Szczecinowi, natomiast jest miejscem, w którym gospodarczo bardzo dużo się dzieje, bo jeżeli dodamy do tego Police, dużą inwestycję w Policach, nie wiem co tam, polimery, czy jakieś inne cuda.
No,
tak jest, czy inne cuda, to tym, to trzeba powiedzieć o tym, tak, o CPK trzeba powiedzieć, o tym, że co i w jaki sposób ma funkcjonować polska gospodarka. Tego mi zabrakło, znaczy, szczerze powiem, mam przesyt takiej kampanii wyborczej, w której się wymienia zdania pod tytułem ty pisowcu, ty peowcu, ty chcesz mordować, ty jesteś ten, a ty to,
to
a ty tamto,
pan redaktor
a ty
jeszcze
to.
Trochę wytrzymać te parę dni do piątku, bo dzisiaj rano o 7:00, jak codziennie w tej kampanii PiS pokazuje spot pod tytułem Tylko PiS może powstrzymać kogo? Tuska.
Powiem, że to jest ta różnica pokolenia. Rano grzecznie poszedłem, kupiłem 3 gazety, bo innych nie było. Kupiłbym 4. i 5, ale nie było ich w kiosku naszego dziennika i w dzienniku Polska. Presa Łukasz ma bezpośredni dostęp do komputera. Ja nic nie wiem o tym, co PiS powiedział o godzinie 7 rano. Że bezpieczna Polska?
Nie no, że trzeba walczyć z Tuskiem. I tak to pewnie będzie do piątku wyglądać. Teraz naszym gościem Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mPolska. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Słyszę, że jedzie pan samochodem. Jakie impresje po wczorajszej debacie telewizyjnej?
Ogromny zawód kondycją Donalda Tuska, powiem uczciwie. Spodziewałem się, że tak doświadczony gracz wypadnie dużo lepiej. Chyba albo został źle przygotowany, albo po prostu miał gorszy dzień, dużo gorszy dzień niż zwykle. Też od strony wizerunkowej nie wyglądał najlepiej. I to było dla mnie pewne zaskoczenie. Ja rozumiem, że on, zresztą pisałem o tym w niedzielę, ja rozumiem, że on został trochę poniekąd zmuszony tym, żeby do tej debaty przystąpić. I tyle. Plus do tego taka konstatacja, że dwa ugrupowania największe, w moim przekonaniu, chyba wypadły najsłabiej. To jest dość dziwne dla mnie, ale no cóż, może ten klincz właśnie, w którym przed chwilą pan redaktor chyba Skowroński, z tego co słyszałem.
Tak jest.
Poznałem po głosie. Pozdrawiam. Mówił, że to może ja też jestem już chyba zmęczony tym takim klinczem i tą nawalanką, a Tusk taki, a Kaczyński taki, a Morawiecki taki. I to tutaj brakuje już takiego, brakuje mi idei bo w ogóle w tej kampanii wyborczej. Nikt nie prezentuje tego, jaka Polska ma być, jak chcemy to osiągnąć, co chcemy osiągnąć. To jest wszystko takie miałkie, takie wymuszone i odnoszę wrażenie, że... Znaczy nie wiem, panowie, jak się spodziewacie, ale jak ktoś jest przekonany o własnym programie, o własnej idei, to mówi to z pasją, prezentuje to, pokazuje ludziom i porywa tłumy. Czy nasi politycy porywają tłumy?
To na pewno tłumy swoich twardych zwolenników. Pojawiła się teza i teoria, że wynik tej debaty, no może nie jest najlepszy dla Tuska, ale jest wyśmienity dla całego bloku opozycji demokratycznej, opozycji lewicowo-liberalnej, że ten występ Szymona Hołowni pociągnie trzecią drogę i dzięki temu opozycja będzie rządzić. No to jest narracja ludzi no, zbliżonych, czy bardzo zbliżonych do opozycji, do Platformy, jak chociażby Tomasza Lisa.
No Szymon Hołownia wypadł nawet nieźle, by można było powiedzieć, prawda? Ale pytanie, czy tam jest cokolwiek poza wypadnięciem. I to jest pytanie do ludzi, czy faktycznie wystarczy to, że oni określają się jako trzecia droga. Tylko jaka to jest trzecia droga, skoro deklaruje od razu na dzień dobry, że będzie w koalicji z Platformą Obywatelską? Jaka to jest trzecia droga? Już bardziej jako trzecią drogę próbowała się konstytuować Konfederacja, mówiąc, że ani z jednym, ani z drugim, prawda?
No właśnie, Krzysztof Bosak, a to jest ciekawe, dlaczego się Szymon Hołownia ani razu, bo miał takie wstawki, że mówi właśnie o tej wojnie i punktował, czy wskazywał na premiera Mateusza Morawieckiego, gdyby wskazał na Donalda Tuska, może wypadłby jeszcze lepiej. Co tak bardzo powstrzymuje trzecią drogę PSL Szymona Hołowni, żeby także wskazać, że są inni niż Donald Tusk w tej debacie?
W moim przekonaniu po prostu strach przed ostracyzmem po stronie tej intelektualnej części opozycji. Tak bym to chyba widział.
A co, lęk przed Wyborczą i TVN-em? To jest coś, co kształtuje linię polityczną trzeciej drogi?
Znaczy, ja nie chciałbym tutaj wymieniać dwóch mediów, bo to nie jest tylko i wyłącznie zaplecze medialne, prawda? Jest to szersze pojęcie takiego zaplecza intelektualnego, pewnego sposobu patrzenia na świat, na Polskę. I wydaje mi się, że ten strach przed ostracyzmem właśnie jest takim głównym hamulcowym. Jednocześnie, no nie wiem, czy sobie boją się, że będą mieli trudniej w czasie negocjacji. No, negocjacje polegają na tym, żeby podbijać bębenek i wyrwać dla siebie jak najwięcej. Naprawdę tej strategii kompletnie nie rozumiem, piszę o tym od dawna, ale to ich wola i skrzypce, prawda? No.
To już na koniec ta debata odegra swoją rolę w kampanii wyborczej. No, mówi się, że oglądało ją w szczycie 9 milionów telewidzów. Inne badania pokazują, że na ostatniej prostej Polacy zaczynają się w końcu tą kampanią szerzej interesować. To był kulminacyjny, najważniejszy moment w tej kampanii, wczorajsza wieczorna debata.
Pan redaktor poruszył bardzo ważną rzecz, to znaczy twarde elektoraty. Tych twardych elektoratów nie ruszy nic. One są z góry określone, więc tak naprawdę gra idzie o te kilkanaście procent niezdecydowanych lub tych, którzy zdecydują w ostatniej chwili, że w ogóle pójdą na wybory. Pytanie, co by ich miało skłonić? To, że jedni są nazywani onucami, drudzy są nazywani onucami, jedni i drudzy przerzucają się tego typu hasłami, a pozostali są miałcy i nie mają tak naprawdę pomysłu? No ja nie wiem. Nie widzę tego, moim zdaniem chyba jednak zdecydują po raz kolejny twarde elektoraty, jak bardzo będą zmobilizowane. Dlatego być może, słyszałem też rektora Skowrońskiego, że już miał dość tego twardego ataku na Tuska. Być może dlatego po prostu w badaniach na przykład PiS-owi wyszło, że należy walczyć z Tuskiem, prawda? Żeby zmobilizować ten twardy elektorat, bo to on będzie decydujący. Stąd być może mamy na finiszu kampanii coś, co też mi nie pasuje, bo PiS bardzo fajnie rozgrywał to, że daje coś dla obywateli, prawda? Był bardziej taki oferujący, prawda? Że my zrobimy to, my zrobimy tamto, przez większą część kampanii. Natomiast tutaj na finiszu mamy zupełne zaburzenie tego rytmu. To dla mnie jest dziwne, bo wydawało mi się, że jednak tamto przynosi większe rezultaty. Ale być może w badaniach im wyszło, że jednak ten elektorat niezdecydowany ma dość już tego klinczu i nie chce iść na wybory. W związku z tym no, trzeba walczyć o mobilizację własnego twardego. Stąd mamy taki finisz kampanii i jeżeli tak to wygląda, to będzie tak do końca, do piątku.
Ale w tle byłaby jeszcze jeden być może ważny, istotny spór między lewicą a trzecią drogą. Kto był lepiej, pana zdaniem, wypadł w tej debacie? Czy pani Schering-Wielgus, czy pan Hołownia?
W moim przekonaniu to są dwie rozbieżne rzeczy w ogóle, ponieważ Hołownia do zupełnie innego elektoratu mówił, a Schering-Wielgus do zupełnie innego, prawda? Lewica w dalszym ciągu zamknęła się w tym swoim świadku takim, tym skrajnie lewicowym i odwoływanie się głównie do kobiet, prawda? Bardziej bym rozumiał ten spór, gdyby lewica poszła wbrew Konfederacji, niż wbrew Hołowni, prawda? Ale oni tak jakoś próbują i tu, i tu. To nie jest oś sporu, która by jakoś spowodowała, że oni się jakoś odróżniają od Szymona Hołowni, który tak naprawdę ma już część postulatów i lewicowych, prawda? Więc nie wiem. Dla mnie osobiście to były równoważne, rów, równoważne wyniki tych, dla tych dwóch komitetów, to były równoważne wyniki tej debaty.
O czym mówił...
Zaskoczeniem in plus był pan Maj, który wypadł najbardziej, że tak powiem, normalnie.
A z drugiej strony wiele osób mówi, że z racji siły swojego komitetu był i tak siłą rzeczy tylko tłem. Mariusz Gierej, portal mPolska24, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A ponieważ, ponieważ jest taka piosenka, która jest zawsze, albo prawie zawsze prawdziwa, ma nam nic dwa razy się nie zdarzy. Śpiewał zespół Manam.
A my teraz na chwilę oderwiemy się od naszej kampanii wyborczej i zobaczymy, jak wygląda wojna na Bliskim Wschodzie. Naszym gościem Marcin Krzyżanowski, orientalista, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry panu. Z jakim typem wojny i konfliktu mamy do czynienia teraz w Izraelu i w Strefie Gazy?
Z typem wojny asymetrycznej, z tak zwanym konfliktem asymetrycznym, w którym to jedna strona, przeważnie państwowa, posiada miażdżącą przewagę nad swoim przeciwnikiem, przeważnie jakąś stroną niepaństwową, organizacją terrorystyczną, czy też organizacją polityczną, jak na przykład Hamas, która to strona z racji tego, że jest daleko słabsza od przeciwnika, stosuje bardzo często metody wojny terrorystycznej.
Mamy informację z rana, a armia izraelska twierdzi, że w pełni kontroluje granicę ze Strefą Gazy. Coś, co wydawałoby się oczywistością zaraz na początku konfliktu, że Izrael przejdzie do szybkiej kontrofensywy i szybko opanuje sytuację. Na to potrzeba było kilkudziesięciu godzin. Co ten atak i pierwsze dni konfliktu mówią o gotowości Izraela, o siłach zbrojnych Izraela, o stanie tego państwa?
Mówię przede wszystkim to, że siły zbrojne Izraela zostały zaskoczone. To, co jeszcze do niedawna wydawało się doskonale naoliwioną, sprawną maszyną broniącą Izraela przed wszelkim zagrożeniem, okazało się podatne na polityczną korozję. Izrael przez minione miesiące był wstrząsany masowymi protestami w sprawie forsowanej przez rząd reformy sądownictwa. Spowodowało to bardzo daleko idącą polaryzację społeczeństwa, która sięgnęła również służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych i armii. Bardzo głośne były na przykład sytuacje, kiedy jeszcze kilka miesięcy temu rezerwiści odmawiali stawienia się na ćwiczenia, mówiąc, że no nie będą służyć państwu, które skręca tak mocno w stronę pewnej autokratury premiera Netanyahu. To spowodowało, że czujność wszelkich służb została po prostu uśpiona, a ich działanie sparaliżowane, czego efekty zobaczyliśmy w piątek.
Tylko że były takie informacje, które mówiły o tym, że ta akcja Hamasu była przygotowywana przez wiele miesięcy. Jeszcze Netanyahu nie zdążył zacząć reformować swoje rządy, kiedy wywiad izraelski już nie wiedział o tym, że szykuje się wielki atak.
Erozja bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa Izraela zaczęła się nieco wcześniej niż sama erupcja protestów. Protesty stały się efektem tejże erozji, a dzięki zamętowi politycznemu, który panował w Izraelu, utrzymanie całej akcji w tajemnicy i jej ostateczny, no, jakby nie było ze strony Hamasu, sukces był właśnie uzależniony od stanu zabezpieczenia kontrwywiadowczego państwa, które, jak się okazało, było niewystarczające.
Powiedział pan sukces Hamasu. Czy można mówić o sukcesie, skoro Strefa Gazy jest odcięta od prądu, odcięta od wody, odcięta od zaopatrzenia, skoro domy w Strefie Gazy są systematycznie niszczone przez wiele ataków lotniczych wojsk Izraela, skoro za chwilę być może do Strefy Gazy wkroczy armia lądowa, to jak można mówić o sukcesie, skoro efekt będzie przeciwny założeniom?
Z punktu widzenia Hamasu liczy się nie tyle zwycięstwo militarne, bo nikt raczej nie liczył, że w piątek w wyniku ataku tysiąca w porywach do 2000 bojowników upadnie państwo Izrael, a Palestyńczycy odbiją z rąk Izraela Jerozolimy. Z punktu widzenia Hamasu liczy się rozgłos, liczy się efekt, jaki wśród Palestyńczyków i szerzej społeczności arabskiej na Bliskim Wschodzie wywołał ten bardzo bolesny cios wizerunkowy, jaki otrzymały izraelskie służby bezpieczeństwa oraz wojsko. Teraz dla większości Palestyńczyków bojownicy Hamasu stali się bohaterami. W przypadku Gazy warto pamiętać, że Gaza wspiera Hamas między innymi dlatego, że została przez Izrael, w szczególności politykę premiera Netanyahu, dociśnięta do ściany. Blokada Gazy, co prawda nie aż tak szczelna jak ta wprowadzona w piątek, trwa od blisko 16 lat. Głód w Gazie jest i był czymś powszechnym, a bombardowania, również takie, które doprowadziły do zawalania się budynków, również nie należały do rzadkości. Oczywiście skala jest zupełnie inna, ale same zjawiska dla mieszkańców Gazy nie są żadną nowością. Teraz pytanie, czy Hamas zdoła przetrwać izraelską ofensywę. Jeśli zdoła ją przetrwać, a eradykacja takiej wrośniętej w tkankę społeczną organizacji będzie nawet przy założeniu permanentnej okupacji niezwykle trudna. Hamas udowodnił, że izraelskie siły zbrojne nie są doskonałe, że Izrael można bardzo boleśnie ukąsić, że można bardzo boleśnie uderzyć w Izrael, a skoro da się, to znaczy, że Izrael nie jest niezwyciężony. Tutaj trzeba pamiętać, że wśród Palestyńczyków i wśród Arabów zwalczających Izrael panuje takie wręcz religijne niemalże przeświadczenie, że Izrael prędzej czy później upadnie. Pytanie nie nie jest czy upadnie, tylko kiedy upadnie. W związku z tym, aby ten upadek przyspieszyć, należy systematycznie ten Izrael podkopywać, w tym również podkopywać morale jego ludności, które bardzo, bardzo mocno ucierpiało w wyniku ataku, oraz gospodarkę, która również na ataku bardzo ucierpi.
To jeszcze pytanie, ewentualną eskalację tego konfliktu, zachodni brzeg, do tego jeszcze Liban, Hezbollah, trzech bojowników tej organizacji zginęło w wyniku ostrzału izraelskiego na tej granicy. Na ile jest możliwe, że to się na strefie Gazy nie skończy?
Eskalacja jest możliwa, ale na tym etapie bardzo mało prawdopodobna. Pomimo napięć, które jednak, warto zauważyć, nie są niczym nowym. Ta wymiana ciosów, wymiana, kolokwialnie powiem, psztyczków pomiędzy Hezbollahem a Izraelem jest permanentna, więc śmierć bojowników nie musi oznaczać eskalacji sytuacji. Gdyby Hezbollah chciał wesprzeć Hamas, to prawdopodobnie już by to zrobił, najprawdopodobniej w czasie, kiedy w służbach i w armii izraelskiej panował chaos. Teraz sytuacja została opanowana, rezerwiści powołani pod broń. Ta machina wojenna Izraela znowu zaczyna sprawnie działać i się bardzo mocno, bardzo szybko rozpędzać. Więc nie sądzę, żeby Hezbollah w sposób aktywny wsparł Hamas. Nie sądzę, żeby Hezbollah poszedł na całość i spróbował lądowej ofensywy w Izraelu.
A Izrael spróbuje lądowej ofensywy do strefy Gazy? Otóż trochę pytaliśmy, ale to jest jednak to w jakiej skali, jak wejść do enklawy w wielkości Krakowa, gdzie mieszka, czy nawet mniejszej niż Kraków, gdzie mieszka 2 miliony, 2,5 miliona ludzi?
No, z racji tego, że jest to bardzo trudne, wciąż jeszcze tego nie zrobiono. Izrael na razie kontentuje się bombardowaniami i gromadzi coraz większe siły na granicy ze strefą Gazy. Politycy izraelscy zdają sobie sprawę, że wejście do strefy Gazy to konieczność zdobywania miasta, oczyszczania miasta kwartał po kwartale, budynek po budynku. To pociągnie za sobą na pewno straty wśród atakujących, ale przede wszystkim straty wśród cywilów, co z jednej strony będzie niosło za sobą potężne straty wizerunkowe dla Izraela, zwłaszcza, że nie jest to kampania, którą będzie się dało przeprowadzić w kilka dni, ale coś, co będzie się ciągnęło, bo mówimy nie tylko o zdobyciu samego miasta i okolicy, która to część operacji jest najłatwiejsza, ale o skutecznej okupacji. Ja mówię, tutaj skończy się to bardzo wysokimi stratami wśród ludności cywilnej, co z kolei będzie dalej nakręcać spirale nienawiści wśród Palestyńczyków, jak i wśród bliskowschodnich społeczeństw arabskich.
Można się zgodzić z taką tezą. Znaczy przyjąć, że jest prawdziwa teza dotycząca tego, że wywiad izraelski osłabł z powodu tego, co się dzieje wewnątrz Izraela. Ale co? Wywiad amerykański, wywiad brytyjski, wywiad francuski, wywiad niemiecki, te wszystkie wywiady osłabły w wyniku tego, co się dzieje w Izraelu. Nikt na świecie nie wiedział o tym, co zamierza zrobić Hamas, a może był jakiś wywiad, któremu zależało na tym, żeby to, co się stało, stało się właśnie teraz.
Siłą rzeczy spośród organizacji wywiadowczych najbardziej wiarygodną i najbardziej zaangażowaną instytucją w regionie był wywiad izraelski. Inne agencje z amerykańską na czele siłą rzeczy przykładały większą uwagę do tego, co się dzieje w strefie Gazy. To jedna rzecz. Druga rzecz, ostatnie porażki Hamasu oraz zmniejszenie jego aktywności zostało zinterpretowane jako objaw słabości. Tak naprawdę Hamas został zignorowany. Izraelczycy sądzili, że organizacja już jest na tyle osłabiona przez ich politykę oraz przez ich działania antyterrorystyczne, że nie stanowi zagrożenia. No, jak się okazało, były to bardzo błędne analizy.
O tym mówił Marcin Krzyżanowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Zegar godzina 7:49 minut.
Trzyminutową piosenkę Joanny Rawik proponuje.
A może dwuminutową Boba Dylana.
Niechby.
Zagrał na gitarze i zaśpiewał Bob Dylan. A my wracamy do nieco mniej śpiewającej polskiej kampanii wyborczej. Teraz naszym gościem Joanna Miziołek, Tygodnik Wprost. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
Dzień dobry. A może pani redaktor wyśpiewa recenzję wczorajszej debaty?
Śpiewać to aż nie, ale rzeczywiście była bardzo ciekawa, więc bardzo chętnie o niej opowiem, bo była zaskakująca i nie spodziewałam się takiego wyniku, jaki ostatecznie był.
A jaki był?
No, myślę, że przede wszystkim był fatalny występ Donalda Tuska. Ja się trochę spodziewałam, mówiąc też trochę ironicznie jak Dominika Wielowińska, że Donald Tusk pójdzie i zmiecie wszystkich kandydatów, szczególnie Mateusza Morawieckiego. Mateusza Morawieckiego okazało się jednak, że po prostu był nieprzygotowany zupełnie do debaty. To znaczy był zły w tej debacie, pokazywał złą twarz Donalda Tuska, dokładnie taką, jak TVP przedstawia. Więc mam takie wrażenie, że największym przegranym został Donald Tusk, chociaż wykonał jakby największe ryzyko. Zrobił to, czego nie zrobił Rafał Trzaskowski w kampanii prezydenckiej. I wszyscy się spodziewaliśmy, że jednak na tym zyska. Mam wrażenie, że na tej debacie może jeszcze stracić jako partia i ten wynik może być jeszcze gorszy.
A Mateusz Morawiecki, bo to drugi kandydat do przegrania tej kampanii, tej debaty.
To znaczy, wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki był po prostu świetnie przygotowany. To znaczy, on nie jest politykiem, który ma w sobie jakiś ogromny luz i nie wychodził poza schemat tego, co miał powiedzieć. Cały czas odnosił się do Mateusza Morawieckiego, atakując go przy każdym występie. Natomiast też miał przygotowane żarty. I to tak naprawdę dobrze wychodziło.
Śmieszne czy nieśmieszne?
No, moim zdaniem śmieszne. To znaczy te żarty nie były takie jak na poczekaniu Donalda Tuska, że no chyba, nie wiem co ma takiego w szklance Mateusz Morawiecki, czego się tam napił, że jest taki nadaktywny czy agresywny. I tutaj ja mam wrażenie, że jednak żarty Donalda Tuska, które nie były przygotowane, no były trochę takimi sucharami. Natomiast ten Mateusz Morawiecki miał to od minuty do minuty przygotowane, bo przede wszystkim mieścił się w czasie. I mam wrażenie, że przez całą niedzielę, zresztą też takie były informacje, że on wołał wszystkie aktywności, żeby się po prostu przygotować i wyuczyć. To miał taki plus w tej całej debacie Mateusz Morawiecki, że on jej oczywiście nie wygrał, bo nie był najlepszy tam z kandydatów, no ale on jej nie przegrał, bo on jednak, tak jak mówił, no poszedł jeden na całą bandę opozycyjną polityków, którzy wszyscy jednak mówili o złych rządach Prawa i Sprawiedliwości.
No dobrze, a premier, który mówi gang Rudego na sam początek debaty, taki wist zaprezentował premier Mateusz Morawiecki, to dobry ruch.
Banda Rudego na jednego. No oczywiście uważam, że te słowa są niepotrzebne w ustach premiera, tak samo jak i usta, zdaje się, Donalda Tuska odnośnie dziwolągów. Wolałabym jednak, żeby politycy, no najważniejsi politycy w kraju nie używali takich sformułowań. No ale jak rozumiem, to też było adresowane do twardego elektoratu. I to, co kiedyś rzucił Jarosław Kaczyński odnośnie właśnie Donalda Tuska, że Ryżno, jak rozumiem, postanowił pociągnąć Mateusz Morawiecki. Ja uważam, że takie słowa nie były potrzebne, no ale w końcu gdzieś tam było to przygotowane i on nie miał w tym, jakby to powiedzieć, takiego stresu. To znaczy uważam, że ta debata o tyle była korzystna dla niego, bo on się obronił w PiSie. Gdyby on poszedł i przegrał tę debatę, trochę wystawiony jak kozioł ofiarny, to wtedy mogliby się na niego rzucić ludzie ze wszystkich frakcji, od Beaty Szydło, po Jacka Sasina, a tak poszedł i jest takie wrażenie, że mimo wszystko obronił jakby no taki wizerunek Prawa i Sprawiedliwości w tym.
No właśnie, nawet Suwerenna Polska oficjalnie gratulowała na mediach społecznościowych, czego nie musiała wcale tak wylewnie robić, a poczuła się w obowiązku, aby taki komunikat partia Zbigniewa Ziobro wysłała w świat. Jak znam panią redaktor, to jakieś kontakty ze sztabami były po tej debacie? Jaka jest recepcja samych polityków?
No, rzeczywiście jest taka, że on to wygrał i myślę, że, znaczy wygrał. Wygrał w takim obrazie pisowskim. Tutaj Patryk Jaki, który napisał tego tweeta, rzeczywiście nie musiał tego robić. Jak wiemy, tam wszyscy tylko czekają. Znaczy, z jednej strony chcą wygrać te wybory, tak? A z drugiej strony, ja na przykład w tamtym tygodniu też dostawałam telefon od różnych ludzi, od Suwerennej Polski po właśnie gdzieś zaufanych Beaty Szydło, którzy mówili, tak, kampania nie idzie właśnie dlatego, że oddaliśmy ludziom Mateusza Morawieckiego. Jak będzie porażka, to on za to zapłaci. Więc widać, że tam jest jednak wielu ludzi, którzy czekają też na to, żeby się gdzieś wewnątrz poślizgnęła noga. Dlatego teraz ten obraz jest rzeczywiście taki, no, na zwycięstwo. To znaczy tam nie ma w ogóle jakichś takich bardzo mocnych emocji, dlatego że ja mam takie poczucie, jak z nimi rozmawiam od dłuższego czasu teraz, bo wcześniej były zupełnie inne nastroje, że oni są po prostu spokojni. Nie wiem, czy to jest wynik tych sondaży wewnętrznych, czy one są na tyle prawdziwe, to znaczy te, o których mówią dziennikarzom, że po prostu dają im taką przewagę. Po prostu u nich nie ma wewnątrz nerwowości, więc wydaje mi się, że teraz jest po prostu taki jeszcze bardziej uspokojony nastrój, bo o ile ten marsz mógł rzeczywiście coś zmienić, tak, o 1-2%, być może dać tlen o dziwo trzeciej drodze, bo to wskazywały te publiczne sondaże, też Donald Tusk wtedy bardziej przychylnie się wypowiadał na temat trzeciej drogi, to ta debata mogła być takim pociągnięciem marszu, tym, że Donald Tusk był w uderzeniu. Okazało się, że jednak on nie jest w dobrej formie. No a Mateusz Morawiecki był takim trochę, mimo tego, że urzędującym premierem, to jednak w stosunku do Donalda Tuska challengerem, to znaczy młodszym kandydatem, bardziej chyba sprawnym w tych rozgrywkach. No i on sobie po prostu teraz buduje pozycję w partii, w Prawie i Sprawiedliwości.
A co to było z tymi kubkami ze złotem i srebrem?
Wazonami. No właśnie, tego jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście tam jakiś, no teraz ktoś widziałam już gdzieś w internecie, pokazywało, że ten wazon nie był taki drogi, że był ta jego cena niższa niż przeciętnej pensji, ale natomiast no rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, bo zdaje się to było zaraz po katastrofie smoleńskiej chyba ten wazon ze strony Władimira Putina do Donalda Tuska. No ja czekam, aż ta Prawa i Sprawiedliwości pokaże te dokumenty na te wazony. Ja też słyszałam, że podobno podobno jest szykowana na ostatnie dni jakaś bomba na Donalda Tuska. My ciągle w kampaniach słyszymy o bombach, natomiast też są takie pogłoski o tej słynnej teczce, która trochę pojawiła się na tej konwencji, a teraz podobno mają pociągnąć Zbigniew Ziobro i wyciągnąć jakieś rzeczy. Być może w tych rzeczach będzie jakaś faktura czy jakiś rachunek, który będzie pokazany właśnie za ten złoty wazon. No bo ja wcześniej w ogóle nigdy nie słyszałam o złotym wazonie, takim podarku ze strony Putina.
A teraz stało się tematem politycznym. To na koniec, pani redaktor, opozycja, ale może wyjmijmy tylko Koalicję Obywatelską. Jak tam sytuacja w sztabie po debacie? Rzeczywiście broni się Donalda Tuska, czy jednak uznano, że Donald Tusk w tej debacie poległ?
Znaczy, nie mogą powiedzieć, Donald Tusk poległ w debacie, ale widać, że nie ma tam hura optymizmu. Muszą mówić o tym, że no, zrealizowaliśmy swój plan. No, oni dokładnie to powtarzają. To znaczy, że to był taki plan na to, żeby pójść do TVP, powiedzieć, jaka TVP jest zła, no bo to właśnie Donald Tusk mówił, powiedzieć o aferach Prawa i Sprawiedliwości, bo to robił, i że oni ten swój plan jakby osiągnęli. Natomiast nie ma tam hura optymizmu, no bo tak jak też zresztą inni dziennikarze pisali o tym, nie było nokautu. No, współpracownicy Donalda Tuska spodziewali się nokautu Mateusza Morawieckiego, tylko że ja się im dziwię, że się spodziewali, ponieważ no, ja już od kilku lat, 100 lat opisuję Donalda Tuska i Donald Tusk za każdym razem nie przygotowuje się do debat. To znaczy on to podobno robi w ostatniej chwili. On się nie słucha swoich współpracowników. Tak było za każdym razem. On miał jakiś w debatach z Jarosławem Kaczyńskim naturalny talent, też był młodszy, też był właśnie takim challengerem, wtedy pokazywał, że po prostu potrafi. Natomiast on to robi zawsze w ostatnich godzinach. Te ceny, które on wtedy przywoływał Jarosławowi Kaczyńskiemu, to właśnie były nauczone w ostatniej godzinie i teraz on to pokazał, że on jakby tak nie trzymał się czasu, wypowiedź była chaotyczna i to wszystko było w tym widać. To znaczy, że on nie poświęcił jednak całej niedzieli, jak Mateusz Morawiecki, na to, żeby przygotować odpowiednią zaczepkę, odpowiednie argumenty. On powtarzał to, co my już słyszeliśmy od dawna. To też, co powtarzał w Polsacie. Przecież w Polsacie, kiedy miał wywiad 10 minut, mówił TVP, TVP, TVP. Poszedł z takim przekazem i moim zdaniem ten negatywny przekaz o TVP wpłynął trochę na jego nastrój. I mam takie wrażenie, że on jakby też jest negatywnie nastawiony do widzów TVP. Ja uważam, że to był zły występ. Mam wrażenie, że jego współpracownicy też to uważają, tylko no nie mówią, że to była porażka, tylko po prostu zrealizowaliśmy plan, no ale nie było tak, że Donald Tusk był w tym wybitny.
I o tym mówiła Joanna Miziołek, dziennikarka Tygodnik Wprost. Pani redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.
O czym powie nam Jakub Duszak, o tym się państwo przekonają za 20 sekund.
Dzień dobry, 8:02 w tym wydaniu wiadomości. Ocena wczorajszej debaty w TVP, sytuacja w Izraelu i komentarz eksperta oraz trzęsienie ziemi na Słowacji. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości w net. Jeżeli ktoś jest przekonany o własnej idei, o własnym programie, to mówi o tym z pasją, oceniał w Poranku Wnet wczorajszą debatę redaktor naczelny portalu mPolska24 Mariusz Gierej.
Jestem już chyba zmęczony tym takim klinczem i tą nawalanką, a Tusk taki, a Kaczyński taki, a Morawiecki taki. Brakuje mi idei bo w ogóle w tej kampanii wyborczej. Nikt nie prezentuje tego, jaka Polska ma być, jak chcemy to osiągnąć, co chcemy osiągnąć. To jest wszystko takie miałkie, takie wymuszone.
Mówił redaktor naczelny portalu mPolska24 Mariusz Gierej. Trudno wskazać również jednoznacznego zwycięzcę wczorajszej debaty w TVP, o czym mówił na antenie Radia Wnet redaktor Tygodnika Sieci Andrzej Potocki.
Największym przegranym tej debaty jest Donald Tusk, który w ogóle kompletnie nie potrafił się odnaleźć w tej formule. Zacinał się, przerywał, nie mieścił się przy pierwszym pytaniu w czasie. Dobre wrażenie na widzach powinien zrobić zarówno Krzysztof Bosak, jak i bardzo sprawny odpowiadający na pytania Szymon Hołownia.
Mówił redaktor Tygodnika Sieci Andrzej Potocki. Wszystkie rozmowy na Wnet FM. siły obronne Izraela IDF w pełni kontrolują granicę ze Strefą Gazy, powiadomił ich rzecznik, cytowany przez agencję Reutera. Minionej nocy siły izraelskie zaatakowały ponad 200 celów. Armia izraelska uszczelnia barierę odgradzającą Izrael od Strefy Gazy. Przy granicach zgromadzono 100 tysięcy izraelskich żołnierzy. O możliwości interwencji lądowej mówił w poranku wnet orientalista Marcin Krzyżanowski.
Z racji tego, że jest to bardzo trudne, wciąż jeszcze tego nie zrobiono. Izrael na razie kontentuje się bombardowaniami i gromadzi coraz większe siły na granicy ze Strefą Gazy. Politycy izraelscy zdają sobie sprawę, że wejście do Strefy Gazy to konieczność zdobywania miasta, oczyszczania miasta kwartał po kwartale, budynek po budynku. To pociągnie za sobą na pewno straty wśród atakujących, ale przede wszystkim straty wśród cywilów, co będzie niosło za sobą potężne straty wizerunkowe dla Izraela.
Mówił orientalista Marcin Krzyżanowski. Co najmniej 37 obcokrajowców zginęło w Izraelu w wyniku ataku Hamasu, informuje dziennik The Jerusalem Post. 9 obywateli USA, 12 Tajlandii, 10 Nepalu, 2 Ukrainy oraz po jednym obywatelu Kanady, Francji, Rosji i Kambodży. W przypadku 12 osób nie jest potwierdzone, czy żyją, czy zginęły. Chodzi o obywateli Wielkiej Brytanii i Paragwaju. Rannych jest 5 osób, 3 Brazylijczyków, 2 Tanzańczyków i Irlandczyk. Za zaginionych uznawanych jest 2 obywateli Kanady i 11 Tajlandii oraz kilkoro Francuzów. Wiadomo, że 2 obywateli Meksyku jest porwanych. W przypadku Chin i Niemiec liczba ofiar lub zaginionych nie jest potwierdzona. Nie mamy zamiaru angażować naszych żołnierzy w konflikt na Bliskim Wschodzie, ale będziemy bronić swoich interesów, powiedział wczoraj rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Dodał, że temu właśnie służyło wysłanie grupy bojowej lotniskowców w region wschodniego Morza Śródziemnego. Zaznaczył też, że ruch jest też sygnałem mającym odstraszyć wrogów Izraela, w tym libańskich Hezbollah, od skorzystania z okazji i ataku na Izrael. Stwierdził również, że Biały Dom nie rozważa na razie zwrócenia się do Kongresu o pozwolenie na ewentualne użycie siły. Powtórzył też wcześniejsze twierdzenia, że USA nie mają dowodów na bezpośrednie zaangażowanie Iranu w przygotowanie sobotnich ataków Hamasu. John Kirby zapewnił też, że USA są w stanie i mają zamiar wspierać zarówno Izrael, jak i Ukrainę. Trzęsienie ziemi na Słowacji. Doszło do niego wczoraj wieczorem około 2 kilometrów od granicy z Polską. Wstrząsy trwały kilkanaście sekund, były odczuwalne we wschodniej i środkowej części kraju. Najprawdopodobniej było to najsilniejsze trzęsienie ziemi na Słowacji od 80 lat. Według wstępnych ustaleń sejsmologów ze Słowackiej Akademii Nauk wstrząsy miały magnitudę około 5. Świadkowie mówią o spadających ze ścian obrazach, pękającym tynku i potłuczonych naczyniach. W niektórych miejscach wystąpiły przerwy w dostawie prądu. Nie ma informacji o ofiarach.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
W dzień w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach północnych okresami wzrastające do dużego i możliwy słaby przelotny deszcz. W południowo-zachodniej połowie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na krańcach południowych i zachodnich okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na południu, około 12 w centrum, do 17 na zachodzie.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Wiadomości sportowe.
Grzegorz Milko, który zanim opowie o wiadomościach sportowych, opowie o wczorajszych wrażeniach, bo był w miejscu, w którym odbywała się debata. Dzień dobry, Grzegorzu.
Dzień dobry.
I jakie wrażenia wczoraj odniosłeś przed i po debacie?
No, bardzo takie naprawdę ciekawe wydarzenie dla mnie jako potencjalnego wyborcy i dziennikarza, bo nigdy nie byłem właśnie w takim miejscu, gdzie w zasadzie skupiło się całe centrum polityczne naszego kraju. Widać było tą podniosłą atmosferę już kiedy jechałem, kiedy w autobusie było wielu ludzi jadących właśnie na to spotkanie z flagami, ze swoimi barwami, w barwach swoich partii oczywiście. oczywiście, w których brali udział. To już kiedy się po prostu tam znalazło pod tym, na tym dużym placu pod ATM-em, to czuć było rzeczywiście, że dzieje się coś wielkiego. Mnie się udało przedrzeć do strefy VIP dla dziennikarzy tak naprawdę, bo tam nie wszystkich wpuszczali, pewnego fortelu użyłem, ale to powiedzmy zostawię sobie gdzieś tam, moje dziennikarstwo sportowe czasami mi podpowiada różne triki, więc po prostu mimo, że nie byłem na liście akredytowanych, ale dostałem opaskę jako dziennikarz akredytowany, a dlatego chciałem to zrobić, bo wiedziałem, że tam są, że tam będą właśnie politycy, którzy biorą udział w debacie, że będą przechodzić i później to, co nam się udało, oni się rzeczywiście zatrzymali i można było nasze mikrofony po prostu mieć blisko, żeby było słychać to, co oni mówią. No plus oczywiście dziennikarze, którzy są polityczni, no, którzy się znają na polityce, z którymi rozmawia się po prostu jak z fachowcami. I właśnie też z tego chciałem skorzystać, więc to wrażenie było naprawdę bardzo duże, bardzo. Ja to przeżywałem całym sobą i starałem się, żeby wszystko było dobrze. I wiem, że Piotr Mateusz Bobołowicz w tym czasie był właśnie w tym tłumie zwolenników, a więc byliśmy w tym samym miejscu, ale mieliśmy zupełnie dwie różne formy tych naszych wejść antenowych, dwa różne głosy, można powiedzieć. Więc ja byłem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę to czuć było, że tam się w tym momencie dzieją rzeczy wielkie. I miałem okazję ale to już zupełnie później, kiedy już nie było anteny, jeszcze spotkać redaktora Rachonia, który taki widać było, że cały czas targały nim emocje, cały czas odbierał telefony, rozmawiał, ale tak jakby był zadowolony z tego, z przebiegu. Przynajmniej mówił, że czuje się po tym właśnie wydarzeniu dobrze. Więc to też ciekawe, że właśnie z prowadzącym gdzieś tam te dwa słowa zupełnie w kuluarach, w tych korytarzach, tych katakumbach tego potężnego ATM-u. No ale mówię, to sama ta strefa dziennikarska, to że każde był rzeczywiście, tam się każde słowo łapało. Tam była momentami cisza, komara można było posłuchać, bo każdy się tak skupiał na wypowiedziach, by później przekazywać Państwu właśnie to, co usłyszał. Także ja byłem bardzo, bardzo naprawdę pozytywnie zaskoczony tym miejscem i tymi wydarzeniami.
Być może pozytywnie zostaniesz zaskoczony wydarzeniami z udziałem polskiej reprezentacji.
No to na to musimy poczekać do czwartku, a później do niedzieli wyborczej, nomen omen, wielkie święto polskiej demokracji właśnie w naszym kraju, a też jest mecz, który pewnie zginie w ferworze wydarzeń oczywiście wyborczych i politycznych. Mecz na Stadionie Narodowym z Mołdawią, nie jest to żaden wielki przeciwnik, ale przecież my się musimy jej zrewanżować za ten Kiszyniów nieszczęsny, więc 20:45, wcześniej gramy z Wyspami Owczymi, no i trwa to zgrupowanie reprezentacji Polski właśnie na bocznym stadionie Legii trenują. Co jest ciekawe, trenują wszyscy. Nie ma żadnego zawodnika, który by sobie gdzieś truchtał, co było często w reprezentacji Polski, że komuś się odpuszczało, bo wrócił po ciężkich meczach ligowych. Michał Probierz wszystkich zebrał. 26 piłkarzy, którzy po prostu ramię w ramię trenują. Wybrał kapitana tej drużyny pod nieobecność kontuzjowanego Lewandowskiego. Czy redaktor zgadnie, kto nim został?
Nie.
Piotr Zieliński. Piotr Zieliński, właśnie. Pomocnik reprezentacji Polski, ale on nie ma charyzmy kapitana, to jest ciekawe.
Może zdobędzie.
Tak, może teraz rzeczywiście, kiedy już dostał taką odpowiedzialność i funkcję. On sam powiedział na konferencji prasowej, że jest to wielki zaszczyt właśnie, kiedy prowadzi się reprezentację Polski w roli kapitana. Nigdy tego nie robił, to jest jego pierwszy raz. 84 razy zagrał w reprezentacji Polski, strzelił 10 goli, ma 29 lat, no i w swojej lidze, w drużynie, która jest mistrzem jednej z czterech najlepszych lig świata, więc włoskiej, w Napoli, on jest tam gwiazdą i naprawdę dobrze gra i nie skusił się petrodolarami, nie pojechał do Arabii Saudyjskiej. Tak więc tutaj naprawdę szacunek dla Piotra Zielińskiego. Kibice Napoli go uwielbiają. No a być uwielbianym w Neapolu, Maradona wysoko postawił poprzeczkę, więc to naprawdę, ale naprawdę no, dobrze. Niech się może rzeczywiście rozwinie. Niech pokaże te najlepsze cechy w roli kapitana. Trener Probierz jeszcze powiedział, że oczywiście szkoda, że nie ma Lewandowskiego, ale który trener nie chciałby mieć najlepszego zawodnika w swojej kadrze, ale można sobie i z tym poradzić. Drużyna jest gotowa chyba na to, że zagra bez Roberta. To powiedział Michał Probierz. No i co jeszcze z takich... Aha, dostał pytanie, ponieważ jest to stadion Legii, tam boczne oczywiście boisko, gdzie piłkarze trenują, nie na głównej płycie. Dostał pytanie o te wydarzenia. Walkmar to tylko powiedział, to mnie przecież nie obchodzi, to nie ta konferencja, to nie te sprawy, to jest zupełnie się tym nie zajmuję. Jestem selekcjonerem reprezentacji Polski, a nie trenerem Legii i to jest akurat słuszna odpowiedź, mimo że gdzieś tam może dziennikarze próbowali popytać o jeszcze o inne wydarzenia. No to jeśli chodzi o polską kadrę, to aha, jeszcze chwalił bardzo tego Marcina Bułkę, który zastąpił Drągowskiego w ostatniej chwili.
Bo bronił dwa rzuty karne. Grzegorz patrzy na zegarek, jest godzina 8.13. Tak. Ciąg dalszy wiadomości sportowych po godzinie 9.
Po 9.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Sztuka daje energię, a Radio Wnet daje ją potrójnie.
We dwoje.
Konrad Mędrzecki i Małgorzata Kleszcz w każdy wtorek i piątek od godziny 16 do 18 zapraszają na audycję
Do Trzech Razy Sztuka.
Sponsorem audycji Do Trzech Razy Sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Po reklamie.
Poranek w Radiu Wnet trwa, jest godzina 8.14. Za chwilę gościem poranka Wnet będzie działacz PSL-u i PSL-u, pan Marek Sawicki, ale zanim wróci do studia Łukasz Jankowski, posłuchamy piosenki Joanny Rawik. Po co nam to?
A gościem Poranka Wnet Marek Sawicki, poseł i ważny polityk PSL-u, teraz koalicyjny komitet Trzecia Droga. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to co, wszystkich pytamy o debatę, to i pana posła zapytamy, jak wczorajsza debata i dlaczego Donald Tusk był taki słaby.
A mówi pan, że to była debata?
No tak to wszyscy mówią, nie wiem, a pan tak inaczej nazywa?
Wie pan, no to miało znamiona mieć debaty, ale nawet takich znamion nie miało, bo dla mnie debata to jest wtedy, kiedy ze sobą rozmawiamy, natomiast tam były zadawane pytania, bardzo długo, dwa razy powtarzane przez prowadzących, żeby przypadkiem słuchacze wiedzieli, o czym odpowiadający mają mówić, a potem minuta dla odpowiadających bez możliwości wzajemnej interakcji, więc no, odbyliśmy, że tak powiem, rytualny taniec, który z ustawy wynika. Telewizja jaka jest, taka jest. Przygotowała to w takiej formule, w jakiej przygotowała. Natomiast ma pan rację. Uważam, że liderzy dwóch największych partii nie wypadli zbyt dobrze. Widać wyraźnie było to zdenerwowanie, spięcie i brak było takiego, bym powiedział, no, języka ciętego, który pokazałby ewentualne propozycje jednej czy drugiej strony.
A Szymon Hołownia jak wypadł, dlaczego nie było tam Władysława Kosiniaka-Kamysza? On pierwotnie miał.
Może panu powiedzieć, że dwóch nie mogło być, natomiast zwracam uwagę na to, że przejrzałem trochę też portali internetowych i zapytań także publicystów. I tam często powtarzała się odpowiedź, że zdecydowanie wśród tych kandydatów najsprawniejszym był Szymon Hołownia, więc to mnie zadowala. Oczywiście zawsze można lepiej, natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz był zaraz równolegle, bo tak naprawdę 19:20 w innej stacji.
Polsat News był to
w rozmowie i bezpośrednio także mógł w takiej debacie prawie że uczestniczyć.
Prawie robić sami wielką różnicę, prawie był w debacie.
No inna stacja, no panie redaktorze,
inna stacja, inny format.
Komitet wyborczy, to trzeba się dzielić funkcjami. Kosiniak-Kamysz przed południem był w województwie świętokrzyskim, w województwie łódzkim. Po południu był w Warszawie, więc tak.
Kalendarz pana przewodniczącego, to jakby pana prezesa, to też kiedyś omówimy dokładnie. Jedna rzecz mnie uderzyła. Szymon Hołownia często mówił o końcu podziału, o tym, że trzecia droga, że trzeba zakopać rowy między Polakami. I zawsze, kiedy mówił, kto jest winny, to wskazywał na premiera Mateusza Morawieckiego. Chciałoby się, żeby na tym samym oddechu powiedział, to wina pana, panie premierze, i pana, panie Donaldzie. Dlaczego tak nie zrobił? Co tam się
uważa? Panie redaktorze, ciągle żyjemy w świecie, że tak powiem, zafałszowanym, zakłamanym, bo ciągle wracamy do poprzednich 8 lat, ale rządu PO-PSL, a nie rządu Prawa i Sprawiedliwości. A mamy ostatnie 8 lat rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc naturalnie dziś powinniśmy się odnosić do ostatniego okresu i jednocześnie więcej mówić o przyszłości. Pan wie doskonale o tym, jaką ja mam ocenę i jednego, i drugiego funkcjonowania i mam swój równy dystans do obu polityków, którzy występowali na scenie. I powiem panu szczerze, że zabrakło mi jednego, bo Donald Tusk zapytał o te dochody. Ja bym zapytał na miejscu Hołowni obu panów. Panowie, czego się wstydzicie? Jeśli uczciwie, żeście zarobili wielkie pieniądze w ciągu ostatnich lat, to pochwalcie się, pokażcie Polakom, skąd żeście je wzięli. Może inni też wezmą z was wzór i zarobią tak duże pieniądze. Natomiast jeśli zarobiliście nieuczciwie, to jestem przekonany, że przyjdzie taki czas w Polsce, kiedy i jeden, i drugi zostanie z tego rozliczony.
Bo prawda jest, że nie znamy majątku żony Mateusza Morawieckiego i nie znamy majątku i żony, i chyba własnego majątku nie znamy aktualnie Donalda Tuska, bo też nie ujawnił, nie ma takiego obowiązku, żadnej funkcji przecież nie pełni publicznej. Krzysztof Skowroński.
Byłoby miło, panie pośle, gdyby majątki rozmaitych działaczy zostały ujawnione od samego 90 roku. Kiedyś spotkałem w Puszczy Drawskiej działacza PSL-u, który za kilka złotych kupił 3000 hektarów ziemi. Tak też w Polsce bywało, razem z bardzo pięknym jeziorem. dyktatorem. Teraz ma Tartak, kiedyś był blisko władzy, a potem się od tej władzy oddalił. Także kiedy patrzymy na grzechy polityków, to popatrzmy na grzechy przez całe 30 lat, a nie przez ostatnie 8.
Więc panie redaktorze, pięknie pan zaczął od tego, żeby ujawniać tego typu nazwiska i osoby, to także jest pan. Natomiast proszę bardzo, niech pan ujawni mój majątek, zarzuci mi jakiekolwiek malwersacje, zarzuci mi jakiekolwiek krętactwa finansowe. Bardzo proszę, bo chciałbym też również, żeby pan to powiedział.
Nie powiem, panie pośle, bo nie jestem dziennikarzem śledczym i wiem, że pan posiada gospodarstwo i z tego gospodarstwa tak jest? I z tego
nie, ja już mam dresztówkę gospodarstwa wielokrotnie, w doświadczeniu jest ujmowane przynajmniej w 3 ostatnich kadencjach. Gospodarstwo to po ojcu przekazałem synowi, natomiast ja mam tylko siedlisko i 4 hektary łącznie z siedliskiem użytków, że tak powiem, leśno-rolnych.
Wie pan, że lata 90.
To... A też jak pan mówi o tym nabywaniu wielkich nieruchomości, wielkich majątków na Mazurach, to wielokrotnie spotykam się bezpośrednio z ludźmi, którzy opowiadają właśnie też różnego rodzaju mity o moich majątkach na Mazurach, o tym, jak firmy wożą tam nawozy, jak przywożą stamtąd zboże, jakie wielkie obroty z tego wynikają. Więc szkoda, że wtedy, kiedy mówicie o jednym czy dwóch przypadkach, nie podajecie od razu nazwiska i nie mówicie kto to, bo to rzeczywiście robi złą atmosferę. Bo ja mówię w swoim oświadczeniu majątkowym, wszystko opisuję od 30 lat i nie mam z tym żadnego problemu.
Krzysztof Skowroński zaczynał się w Gazetę Wyborczą. Tam jest pisowska lista płac. Chciałoby się taką ogólną listę płac zrobić. To jest taki lewicowy pomysł, żeby wszystkie pensje ujawnić. Dopiero by było ciekawie. No dobrze, ale ja jeszcze zapytam o tą debatę i o pytanie, na które Donald Tusk nie odpowiedział, bo mu czasu nie starczyło, nie wiem czy przypadkiem, albo celowo, pytanie o pakt migracyjny. Wy chcecie rządzić z Lewicą, z Platformą, no i Trzecia Droga jako trzeci koalicjant. Co wasz rząd zrobi z paktem migracyjnym, panie pośle?
Otóż, panie redaktorze, pakt migracyjny, że tak powiem, schrzaniono od samego początku i to po stronie polskiej. Polska miała jeden z największych atutów, żeby rozpocząć normalne rozmowy w Unii Europejskiej na temat paktu migracyjnego co najmniej 1,5 roku temu, kiedy wznowiona została wojna Rosji w Ukrainie. Polska poniosła wielki ciężar przerzucenia przez swój kraj co najmniej 4,5 miliona Ukraińców i to Polacy, polskie samorządy, także polski rząd poniosły ogromne koszty z tego tytułu i nie potrafiliśmy wystąpić w odpowiednim czasie o środki do Unii Europejskiej, żeby zadbać o stosowną finansową rekompensatę. Niemcy także poniosły swój ciężar i gdybyśmy wtedy już zaczęli budować mniejszość blokującą dla rozwiązań, które proponuje dzisiaj Giorgia Meloni i prezydent Macron z Hiszpanią, to pewnie bylibyśmy zupełnie w innym miejscu. Więc z pewnością trzeba w Unii Europejskiej próbować budować tak zwane mniejszości blokujące, ale ona, bądź większość decydującą.
Ona była, tylko się Berlin wykruszył w ostatnich dniach, dlatego procedura ruszyła i to jest proste pytanie.
A pan poseł,
trochę jak Donald Tusk, nie odpowiada. Powiedzcie szczerze, co wasz rząd zrobi z tym paktem?
Za negocjacje do czasu zmiany rządu nie odpowiada ani Marek Sawicki, ani Donald Tusk. Za negocjacje odpowiada premier Mateusz Morawiecki, za negocjacje odpowiada komisarz, który jest członkiem komisji, Janusz Wojciechowski, i to oni reprezentują Polskę na zewnątrz. Natomiast
panie
Parlament
pośle,
Europejski...
Bo ja zacznę podejrzewać, że wy chcecie to podpisać po prostu, dlatego pan nie odpowiada.
Panie redaktorze, będziemy to negocjować, a nie od razu podpisywać. Natomiast pan ciągle wraca do tego, że ci, którzy dzisiaj odpowiadają za reprezentowanie naszego państwa na forum międzynarodowym, są zwolnieni z odpowiedzialności, a ma to robić opozycja. Nie. Jak się odwrócą role, tak będziemy to robili.
Nie, ja tylko chcę prostą deklarację. Mateusz Morawiecki mówi jasno, będę do końca walczył, będę wetował.
Wczoraj prosta deklaracja, nie wymieniałem stacji, ale pan ją wymienił. Wczoraj prosta deklaracja Kosiniaka-Kamysza padła w Polsacie. Nie będziemy podpisywali takiego paktu migracyjnego. Tak będziemy go renegocjowali. Tak doprowadzimy do ponownych rozmów po wyborach, i będziemy twardo pilnowali polskiego stanowiska. Tak, zadbamy o to, żeby należne nam pieniądze za pomoc Ukrainie także do Polski trafiły. Już dziś trafiły do polskich przedsiębiorców, do polskich samorządów, bo to one główny ciężar poniosły tej gościnności.
A jeżeli Unia Europejska przeforsuje pakiet migracyjny i trzeba będzie płacić albo przyjmować, to co wówczas zrobi rząd opozycyjny?
Otóż, panie redaktorze, jeszcze raz panu powtarzam, będziemy negocjować. Natomiast jeśli Unia Europejska wbrew Polsce przeprowadzi te projekty, to proszę sobie przypomnieć, że Unia Europejska także wbrew Polsce przeprowadziła zmiany dotyczące kwestii praworządności. Zresztą na praworządność sam Mateusz Morawiecki się zgodził. I ta Unia Europejska za Izbę Dyscyplinarną nałożyła nam kary. Ponad 2,5 miliarda euro zapłaciliśmy. A więc ten rząd płacił kary, nie biorąc ani złotówki z pieniędzy, które 770 miliardów wynegocjował dla Polski Mateusz Morawiecki. To są konsekwencje tego, że jeśli się nie potrafi negocjować i zbudować z innymi większości po to, żeby podejmować decyzje, to potem ponosi się tego skutki. I Polska już ponosi skutki zgody Mateusza Morawieckiego na wspólne podatki, uwspólnotowienie długu, bo za KPO już płacimy, a nie bierzemy ani eurocenta, i na kwestie związane z powiązaniem wypłat z praworządnością. Więc tu może być też taki sam przypadek, że nie będzie zgody polskiego rządu, następnego rządu, ale może być nałożona kara.
Tak się może zdarzyć, bo Unia Europejska się centralizuje. No, o to też nie było pytania. W sumie zadaję te pytania, no które wczoraj nie padły w telewizji publicznej. Jest to propozycja Berlina i Paryża. Zgodzimy się na rozszerzenie, ale cała Unia musi się zgodzić na centralizację władzy. Lewica mówi tak, Szymon Hołownia też mówi tak w wielu deklaracjach o tym, że Unia powinna mieć więcej kompetencji. Wasz koalicjant mówi tak, a pan poseł co powie? Wy jako PSL i pan poseł jako Marcewicz.
W tej kwestii wczoraj też jasno dał odpowiedź. Nie ma zgody na dalszą federalizację. Na federalizację fiskalną zgodę wyraził Mateusz Morawiecki i temu bardzo mocno sprzeciwiał się Zbigniew Ziobro, nazywając Mateusza Morawieckiego miękiszonem, kiedy jechał na Radę Europejską, na której zapadały decyzje o federalizacji fiskalnej. Bez zmiany traktatów Mateusz Morawiecki zgodził na federalizację fiskalną w zakresie uwspólnotowienia długów, wspólnych podatków i, tak jak powiedziałem, powiązania wypłat z praworządnością.
To, żeby było jasne, co do długu, jak na razie to jest sytuacja jednorazowa. Ja wyjaśnię zaraz panu posłowi, oddam, to jest sytuacja jednorazowa, a teraz Berlin i Paryż, to żeby to była permanentny mechanizm.
Nie, panie redaktorze, to nie jest jednorazowa sytuacja, bo konsekwencja
tylko
na
jeden fundusz covidowy. Dokładnie takie są dokumenty europejskie.
Konsekwencja tamtej zgody na uwspólnotowienie długu i wspólne podatki było dalsze podejście Komisji Europejskiej do domniemanej zgody na układanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. I teraz mamy kolejne kroki, które, jeśli nie będzie twardego stanowiska ze strony polskiego rządu, że chcemy nadal pozostawić Unię Europejską jako Europę ojczyzn, a nie stworzyć z tego państwo federalne, to rzeczywiście inne duże państwa będą zmierzały w tym kierunku. Więc tu Polska... Dzisiaj jest dobry moment, panie redaktorze, bo dzisiaj mamy pewien konflikt, spór między Niemcami a Francją wewnątrz ich relacji. W związku z tym Polska powinna bardzo szybko próbować dogadać się z Francją i wtedy przymusi Niemcy do wspólnych rozwiązań, które będzie Polska
proponować. Donald Tusk to zrobi, czy będzie miękiszonem?
A to pan pyta Donalda Tuska. Pan rozmawia z Markiem Sawickim, a nie z Donaldem Tuskiem.
Ja bym Marka Sawickiego to nawet słowem nie zapytał, gdyby nie to, że pana prezes, tak jak pan się już dwukrotnie powoływał, powiedział: stworzymy wspólny rząd z Donaldem Tuskiem. Stąd ma pan w obórce swoje...
Stworzymy wspólny rząd, jeśli chodzi o partie demokratyczne, ale pan wie o tym, że koalicyjne rządy mają to do siebie, że zawsze negocjują i umowę koalicyjną, i funkcjonują na zasadzie konsensusu, a nie na zasadzie, że tak powiem, siłowego
A te negocjacje to jakaś formalność?
Decydowania. Wtedy mamy sytuację, w której taki rząd koalicyjny zwyczajnie rozpada się. Mamy sytuację w państwie demokratycznym, w mojej ocenie, zawsze jest dużo lepiej i bezpieczniej, kiedy są rządy koalicyjne, niż mamy do czynienia z rządami monopartii.
PSL wyjdzie z koalicji, jeżeli będzie zgoda Tuska na centralizację?
A skąd pan zakłada, że będzie zgoda?
Pytam, nie zakładam, tylko
będzie,
pytam.
Nie, będziemy tak negocjować, żeby tej zgody nie było.
Dobrze, a jeżeli Donald Tusk zmieni zdanie, to co wówczas? Wyjdzie pan?
Będziemy tak negocjować, żeby tej zgody nie było.
Na koniec Krzysztof Skowroński, ale to jeszcze, jestem w takim szwungu, to pana posła Marka Sawickiego o Orlen zapytam, o ten multienergetyczny podmiot. Wiele partii opozycyjnych z tego waszego lewicowo-liberalnego bloku, czy demokratycznego bloku, przecież to mi się źle kojarzy akurat, i panu posłowi pewnie również rodzinnie się blok demokratyczny może źle kojarzyć, ale uważa, że Orlen trzeba podzielić na z powrotem na mniejsze spółki. Co uważa Marek Sawicki?
Nie mam tutaj akurat takiej opinii jak pozostali. Uważam, że jeden duży koncern energetyczny jest dobrym rozwiązaniem. Mało tego, gdzieś na którejś stacji także komercyjnej pochwaliłem pana Obajtka, że po raz pierwszy sprzedaje paliwo Niemcom po 2,5 złotego drożej niż Polakom. Dzięki temu my Polacy możemy przynajmniej w okresie przedwyborczym kupować paliwo tańsze.
To teraz trochę podstępne pytania, panie pośle. Takim tropem telewizji pójdziemy, publicznej. Proszę o odpowiedzi na pytanie tak lub nie, dobrze?
Nie.
Dziękuję za zgodę. Uznajemy zgodę. Czy kocha pan Polskę?
Tak.
Czy uważa pan, że stabilność polityczna jest wartością?
Tak, stabilność polityczna jest wartością, ale panie redaktorze, też uważam, że stabilność polityczną w państwie demokratycznym wyznaczają wyborcy, a nie, że tak powiem, partie.
I jeśli wyborcy wskażą zwycięstwo PiS-u i do stabilności politycznej będzie brakowało głosów trzeciej drogi, czy wyklucza pan taką możliwość?
Otóż, panie redaktorze, jestem przekonany, że wyborcy tym razem wskażą stabilną większość po stronie partii demokratycznej. I nie będzie potrzeba, żeby Prawo i Sprawiedliwość, że tak powiem, sięgało po Polskie Stronnictwo Ludowe czy trzecią drogę. A jak pan zauważył...
Ale to było warunkowe. A jeśli
to panu odpowiadam. Od ubiegłego poniedziałku prezes Polski bardzo wyraźnie przypuścił atak na Polskie Stronnictwo Ludowe, żeby wyeliminować nas ze sceny politycznej. Więc jeśli ktoś jeszcze przed wyborami zakłada eliminację jakiegokolwiek partnera, z którym ewentualnie chciałby się kiedykolwiek dogadywać, no to jeśli ktoś mi, panie redaktorze, pluje w twarz, ja nie mówię, że pada deszcz i odcieram delikatnie policzki, tylko po prostu zwyczajnie pytam, czy po tamtej stronie jest rzeczywiście jakakolwiek wola współpracy, a tej nie widzę.
A jeśli ten partner też wypowiada się jednoznacznie, to może nie trzeba się dziwić, że takie jest stanowisko drugiej strony. Jednoznaczność w polityce, no bo trzecia droga nie powinna być jednoznaczna, jeżeli chce być trzecią drogą. A trzecia droga jest jednoznaczna i pan mówi obóz demokratyczny, a demokracja jest w Polsce i PiS od lewa do prawa jest demokracja, bo Polska jest państwem demokratycznym, więc nie ma obozu demokratycznego. Jest obóz liberalno lewicowy, tak jak powiedział Łukasz Jankowski, i obóz lewicowo-prawicowy, bo takim obozem jest Prawo i Sprawiedliwość.
Ale jeszcze jest umiarkowane centrum konserwatywne. Tego pan nie zauważa.
Jak to jest w tym centrum?
A to jeśli pan nie wie, co to jest centrum konserwatywne, to jestem zdumiony, bo wydaje mi się, że obaj dość długo zajmujemy się polityką i powinniśmy to wiedzieć.
Ale to chyba Konfederacja, tak?
Wiem albo nie wiem, ale pytam, panie pośle.
No więc ja pozostawiam to panu, że tak powiem, w domyśle. Jeśli pan nie wie, jaką rolę w polityce pełnię od lat i kim jestem, to jest mi bardzo przykro.
Wiem, kim pan jest, ale...
Na litość, pan przewodniczący, pan poseł, pana redaktora Bierza, to rzeczywiście znajomość polityczna od 91 roku. Ach, to nie, przepraszam, trzeciego, bo pan poseł od drugiej kadencji Sejmu. 800+ weźmy na warsztat, panie przewodniczący, panie pośle, bo pan poseł jest także przewodniczącym Sejmowej Komisji Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.
Morskiej
gospodarki morskiej.
To ja byłem w Szczecinie.
Ale tam sporo wody leją.
Leją sporo wody, ale sporo też kopią i sporo budują, bo byłem
tak,
w Szczecinie.
Bardzo dużo kopią i muszę panu powiedzieć, że roboty pogłębieniowe są to najciekawsze roboty infrastrukturalne, których tak naprawdę do końca nie da się zmierzyć ani rozliczyć.
Ale to
ja bym radził panu ministrowi Grubarczykowi, żeby więcej uwagi poświęcił rozproszonej retencji i gromadzeniu wody niż udawaniu i budowaniu iluzji, że wrócimy do żeglowności polskich rzek i będziemy jak w wiekach średnich spławiać pszenicę z Ukrainy przez Bug i Wisłę do Gdańska.
Tego minister Grubarczyk nie mówił, mówił o
Mówił i robił.
Mówił o Odrze i o tym, że tor wodny ze Szczecina został pogłębiony, że przy Świnoujściu trwają prace, że port kontenerowy ma powstać. To są duże, że stocznia Wulkan zaczęła coś robić, że stocznia Gryfia jest uratowana. To są rzeczy i to moim zdaniem są osiągnięcia.
Jeśli pana zdaniem stocznia Gryfia jest uratowana, to widzę, że nie bardzo zna pan problem, bo owszem, została włączona do stoczni Szczecin i praktycznie jej już nie ma.
Oczywiście, że jest, bo byłem w stoczni Gryfia niedalej jak 4 dni temu i widziałem statki, które są remontowane i rozmawiałem z prezesem stoczni Gryfia i pokazał...
I tą słynną stępkę też pan ogląda?
Ale stępka już zardzewiała. Stępka już zardzewiała. Stępka z 2017 roku.
Ale przecież to nie był niczyj inny pomysł jak ministra Grubarczyka. To była zapowiedź wielkiego sukcesu i wielkich inwestycji.
Wtedy była zapowiedź, ale teraz jest budowany prom.
Teraz
tylko w innej stoczni.
Został wystawiony do sprzedaży terminal zbożowy w Gdyni i okazuje się, że nawet Krajowa Grupa Spożywcza nie złożyła oferty na zakup, tylko kupili to, złożyli oferty zagraniczni kupcy.
Nie wiem, czy to jest problem, że produkujemy
kapitał
na eksport.
Zagraniczny.
To źle. Kiedyś żeśmy się eksportem chwalili, teraz nawet jak PiS eksportuje, to jest źle. No dobrze, panie przewodniczący, 800+ na koniec chciałem zapytać, bo w całej koalicji tej dużej, demokratycznej, tylko w waszej koalicji trzeciej drogi, więc tej we węższej grupie jest spór. Ryszard Petru chce zabierać, chce także zabierać trochę 500+, przynajmniej chciał, nie wiem jak teraz, pan poseł Dziambor, a część chce zostawić, Szymon Hołownia chce tylko dla pracujących. Jaki was macie pogląd na 800+?
Panie redaktorze, nic co dane nie będzie zabrane, natomiast kolejne zwiększanie i rekompensaty w ramach programu 500+ powinny odbywać się z połączeniem także z aktywnością zawodową. I to wielokrotnie mówiliśmy.
To prawda, czyli ja to przetłumaczę na polski. Jest tak, że głos na trzecią drogę to jest głos za tym, że 1 stycznia nie każdy otrzyma 800+.
1 stycznia każdy otrzyma 800+, bo nie zdążymy jeszcze zmienić ustaw, ale kolejne rekompensaty, które będą wprowadzone, będą powiązane z aktywnością zawodową przynajmniej jednego z rodziców.
Panie redaktorze, jak ja bym miał dziecko i mnie zwolni Krzysztof Skowroński, to pan mi zabierze 800+, dobrze rozumiem?
Słucham?
Jeżeli mnie Krzysztof Skowroński zwolni, to pan mi zabierze 800+ na dziecko. Jak trafię w kryzys bezrobocia.
Otóż, panie redaktorze, pan wydaje mi się, że próbuje przeinaczyć te słowa i mój tok myślenia. Jeśli ja mówię, że nic co dane nie zostanie zabrane, to jeśli pan zdąży dostać to 800+ w ramach nowych przepisów, to nikt panu go nie będzie zabierał. Natomiast jeśli będą nowe waloryzacje, to tak, trzeba to powiązać z aktywnością zawodową. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że dobrobyt i rozwój państwa nie bierze się z rozdawnictwa i konsumpcji, tylko z gospodarki i produkcji. I tu trzeba postawić po pierwsze na inwestycje, po drugie na większą swobodę przynajmniej firm małych, mikrofirm w zakresie dobrowolności płacenia ZUS-u i przerw w płaceniu wtedy, kiedy tego okresu nie może, kiedy ma obciążenia zbyt duże. No i mówimy jasno w kwestii podatków. Firmy o obrotach do 15 milionów złotych rocznie, liniowy podatek 10% CIT, natomiast firmy powyżej 15 milionów 15% CIT-u.
Kiedyś trzeba postawić kropkę, panie redaktorze.
Ale to postawmy też, proszę o odpowiedź tak lub nie, CPK, tak czy nie?
Panie redaktorze, CPK nie, dlatego że CPK powinno powstać w miejscu, gdzie jest port Modlin, a nie na najlepszych glebach sochaczewskich. CPK jest to gierkowski projekt, który służył likwidacji badylarzy na zachodniej części czy po zachodniej części Warszawy. Najlepsze gleby sochaczewskie, druga, trzecia klasa, zamienia się, zalewa betonem, a piachy koło Modlina będą nadal odłogowane i będzie hulał wiatr. Więc CPK powinno powstać, ale w Modlinie, a nie w miejscu gmina Baranów na najlepszych glebach Polski.
Ach, Modlin to jeszcze zupełnie inna historia. Modlin, port województwa mazowieckiego, znany...
Nie, panie redaktorze, województwo mazowieckie ma tam tylko 30%. 60% ma Skarb Państwa i pan powinien o tym wiedzieć.
Wiem, tak jak pan powinien wiedzieć, że zawsze Modlin był niedochodowy. Pytanie dlaczego, to już kiedyś sobie odpowiemy.
No, a jeśli pan myśli, że Baranowo nagle stanie się dochodowe tylko dlatego, że powstała na najlepszych glebach, to informuję pana, że dobra gleba nie użyźni złego lotniska.
I to też jest prawda, chociaż lotnisko nie na sianiu zboża, ale na czym innym zarabiać powinno. Marek Sawicki.
Ale to nie musi powstawać na najlepszych glebach w Polsce, których mamy bardzo mało. Cały teren chociażby na południe od Warszawy, w stronę Babska, to są piachy, które można było na to lotnisko przeznaczyć. Druga strona północna Warszawy, tak jak mówię, Modlin, jest gotowy teren. Jest miejsce na dwa pasy startowe po 3 km. Dlaczego tam się tej inwestycji nie ulokowało? Tylko robi się ją akurat tam, gdzie trzeba przesiedlić jak najwięcej gmin.
Wszystko...
W Modlinie nikogo nie trzeba było przesiedlać.
To wszystko wina tej łodzi naszej kochanej, bo ona nie, to leży tam,
wina,
gdzie leży.
To wszystko wina powrotu do projektu, który powstał w latach 70. za Gierka i był narysowany. Był to projekt walki z badylarzami, którzy...
Ja w sprawie tego Gierka, bo sobie przypomniałem wycieczkę zakładową z zakładu mojej mamy. Wtedy powiedziano tak, tu powstanie nowoczesny port lotniczy. I to był Modlin. I to było za Gierka.
Nie, panie redaktorze,
no
nie
tak
pan
było,
naprawdę,
no tak było, no słyszałem, pamiętam.
Do projektu, bo pan sobie przypomina jako dziecko, a ja widziałem dokumentację.
Dokumentacja zawsze ma swoje znaczenie. Marek Sawicki, poseł PSL-u, lider listy, czy lider?
No dobrze, lider.
Lider listy siedleckiej trzeciej drogi. Czy czemu pan poseł nie potwierdza?
Okręg Siedlecko-Ostrołęcki, lista numer 2.
Widziałem pana posła na billboardach.
Tak? I jak podobało się panu?
Podobnie pan wyglądał jak teraz. I jak to będzie świetnie. Pan wyglądał na naszym YouTubie.
To świetnie, że akurat obraz nie zakłamuje rzeczywistości.
I niech tak pozostanie. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zrobiła nam się 8:45. To co, może damy krótki dźwięk?
Krótki dźwięk?
Tak.
No ale jakie? Co to są krótkie dźwięki? No to dajmy.
Posłuchamy.
Radio Wnet.
Wracamy do studia Radia Wnet. Była opozycja, będzie teraz koalicja rządząca. Tomasz Rzymkowski, poseł i wiceminister edukacji i nauki. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Wszyscy gdzieś w trasie, wszyscy gdzieś jeżdżą, ale to nic dziwnego. Ostatni tydzień kampanii wyborczej. Co pan poseł jeszcze chce w tym tygodniu przekazać wyborcom?
No przede wszystkim zbliżamy się do okrągłej 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, popularnie zwanym w Polsce świętem nauczyciela. To akurat przypada w sobotę i z racji na to, że w sobotę, w dzień niepracujący, no ten tydzień jest pod znakiem świętowania z nauczycielami w licznych gremiach grun pedagogicznych w całej Polsce.
Czyli świętowanie w trudnym terenie politycznym, bo akurat nauczyciele koalicji rządzącej nie popierają, chyba że jeszcze na ostatniej prostej jakieś cudowne propozycje się znajdą. Będą jakieś jeszcze...
Ja się z tym nie zgadzam, panie redaktorze. Akurat z tymi nauczycielami, których się spotykam, mówią, że są bardzo zadowoleni, ponieważ ich pensja za rządów Prawa i Sprawiedliwości dwukrotnie wzrosła. Nastąpiło o bardzo intensywne dosprzętowianie szkół, nakłady finansowe na inwestycje w oświacie, to jest ponad 14 miliardów złotych. Takiego renesansu polskiej szkoły naprawdę dawno nie było.
O tym nie mówił w debacie telewizyjnej premier Mateusz Morawiecki. W ogóle mało co podkreślał, co się udało zrobić. Dużo mówił o Donaldzie Tusku. Dobra to była taktyka?
no tak się gra, jak przeciwnik pozwala. No Donald Tusk próbował zdominować tą debatę, natomiast w mojej ocenie ośmieszył się, przychodząc moim zdaniem nieadekwatnie ubrany w stosunku do innych uczestników debaty.
Że był bez krawata, jak rozumiem.
Słucham?
Że bez krawata przyjechał, jak rozumiem, i marynarkę zdjął.
No dokładnie, no chyba go stać na to, żeby kupić sobie marynarkę i krawat, a jeśli już nawet krawat go dusi pod szyją, to mógł tą marynarkę założyć, bo to jest wyraz takiego, bym powiedział, lekceważenia dla innych uczestników debaty, a zwłaszcza dla odbiorców, nie wiem, czytanie z jakiejś takiej wyświechtanej karteczki czegoś. Powiem szczerze, byłem bardzo rozczarowany postawą Donalda Tuska. Spodziewałem się, że będzie to taki Donald Tusk, jakiego pamiętam z lat, kiedy rządził, czy nawet z momentu, kiedy był przesłuchiwany przeze mnie przed komisją śledczą.
Panie pośle, pamiętam kiedyś, jak pan jeszcze startował z list Kukiz 15 i pamiętam w 15 roku Pawła Kukiza, to też często ani marynarki, ani krawata nie miał i wtedy to panu nie przeszkadzało. No dobrze, no ale strój strojem, ale słowa słowami. Coś pan zapamiętał z tej debaty? Ta debata jakoś wpłynie na świadomość polskich wyborców?
No w mojej ocenie nie wpłynie na ocenę wyborców. Ta debata generalnie pokazała, że nie rozmawiamy w polskim życiu publicznym o konkretach, o czym pan redaktor nadmienił wcześniej, tylko bo niestety spory są, bym powiedział, pozamerytoryczne.
No, ale to chciałoby się, żeby tej merytoryki trochę było. Co właściwie w tej kampanii jest takim głównym merytorycznym motywem koalicji rządzącej Prawa i Sprawiedliwości?
No, naszym głównym argumentem jest kwestia bezpieczeństwa państwa, bardzo szeroko rozumianego bezpieczeństwa, od tego bezpieczeństwa militarnego do zbrajania polskiej armii, podnoszenia możliwości obronnych Wojska Polskiego, ale również całego społeczeństwa, ale również to bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo strukturalne, bezpieczeństwo również społeczne, wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących pomocy ze strony państwa. Myślę tu o osobach niepełnosprawnych, o seniorach. To jest, bym powiedział, główny leitmotiv naszej kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Chcemy Polakom zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo, ale też szeroko rozumiane, także ekonomiczne. A jakaś propozycja konkretna? Donald Tusk ma 100 konkretów. Jaki jest konkret na jeden konkret na te wybory Prawa i Sprawiedliwości? Platforma Obywatelska, nie wiem czemu, Prawa i Sprawiedliwości.
No to jest chociażby bardzo oczekiwany przez moich wyborców, bo ja się bardzo często z tym spotykałem, możliwość wprowadzenia emerytury stażowej, to znaczy danie ludziom wyboru, czy chcą przechodzić na emeryturę w wieku kobiety 58 lat, a mężczyźni w wieku 63 lat. To jest coś bardzo konkretnego i coś oczekiwanego przez Polaków, bo wielu Polaków chce skorzystać z tej emerytury stażowej, a część będzie dalej pracować do osiągnięcia tego wieku emerytalnego 60 czy 65 lat. To jest moim zdaniem taki konkret bardzo istotny i widzę, że jest też bardzo pozytywny odzew społeczny na tą propozycję Prawa i Sprawiedliwości. Ale również bym powiedział takie rozwiązania, które no, wynikają z programu wspomnianego już przez pana Pawła Kukiza, jak referenda w środku kadencji jej samorządów, tak aby mieszkańcy mieli możliwość w ważnych kwestiach dla tej wspólnoty lokalnej wyrazić swoją opinię i podjąć zbiorową decyzję.
Panowie mówili o tym, że nie ma konkretów. Usłyszałem od Szymona Hołowni na przykład 6 miliardów złotych na szkoły natychmiast od Donalda Tuska. 30% podwyżka dla nauczycieli natychmiast. 20% podwyżka dla służby cywilnej natychmiast.
I dzisiaj rano jeszcze Platforma spotem wyborczym, który zapewnia, nie wiem, czy to jest dobra grupa wyborcza, ale może chodzi o rodziców, a nie o dzieci, że dzieci w podstawówkach nie będą miały żadnych prac domowych.
Nie zrozumiałem tego ostatniego, jakby pan redaktor powtórzył.
Platforma Obywatelska obiecuje, że jak ona będzie rządzić, to dzieci w podstawówkach nie będą miały żadnych prac domowych. Gdybym był w podstawówce, to bym wtedy na Platformę zagłosował.
No to jest taki postulat niczym z bolszewickiej Rosji, zlikwidujmy stopnie wojskowe, wszyscy będą generałami. To jest, bym powiedział, populizm i to już taki sięgający zenitu. Jeszcze wycofajmy oceny z świadectw szkolnych i w ogóle nie oceniajmy postępów w nauczaniu uczniów. Nie zadawajmy prac domowych, a w ogóle to zlikwidujmy ortografię, bo przecież no, ortografia jest wyrazem burżuazyjnych fanaberii. No to jest populizm, to co uskutecznia Platforma Obywatelska, ale Polacy są mądrym narodem i wiedzą, że to są bójdy na resorach, tak jak w 2007 roku Donald Tusk obiecywał cuda. No tych cudów nie było, bym powiedział, bardzo brutalna rzeczywistość rządów Platformy i PSL-u.
Panie pośle, kto wygra wybory?
Prawo i Sprawiedliwość.
A skąd pan wie?
Spotykam się codziennie, nawet w tej chwili jadę na spotkanie z wyborcami i słyszę moich wyborców, którzy mówią, głosujemy na Prawo i Sprawiedliwość, tak jak 4 lata temu głosowaliśmy.
Wszystkie sondaże pokazują, że jednak to zwycięstwo co prawda jest możliwe, ale o znacznie mniejszym wymiarze i nie dającym szans na samodzielne rządy. Patrzymy na potencjalnych koalicjantów, to niewiele ich widzę. Widzę Konfederację na przykład, która mówi, że nie chce, no ale może by się dała przekonać. Krzysztof Bosak wczoraj w debacie zdaniem wielu wypadł bardzo dobrze, nawet najlepiej.
Nie, no, Krzysztof Bosak jest bardzo dobry w sferze retorycznej i to mu się chwali. Natomiast będziemy rozmawiać po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów, jaka większość parlamentarna sformułuje rząd. Ja jestem delikatnym optymistą, że jest możliwe, aby Prawo i Sprawiedliwość znowu powtórzyło samodzielną możliwość rządzenia w Polsce.
Premier Mateusz Morawiecki ostatnio na spotkaniach często mówi o tym, że przeprasza za błędy oraz podkreśla to, że zwłaszcza ostatnia kadencja, jak rozumiem, nie była idealna, nie była pozbawiona tych błędów w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. O jakich błędach myśli i mówi premier Morawiecki?
No trzeba by było pana premiera zapytać, natomiast jeśli ja miałbym wskazać takie błędy, to z pewnością była to piątka dla zwierząt. Ja byłem akurat w gronie tych posłów, którzy głosowali przeciwko tej głupiej ustawie, bo tak trzeba to nazwać. To był na pewno błąd. Z pewnością były popełnione błędy, ale ja bym tutaj nikogo za te błędy nie winił, pewnych decyzji podczas pandemii COVID-19. Natomiast to nikt z nas nie miał daru jasnowidzenia i nie wiedział, jak ta sytuacja będzie wyglądała na przestrzeni tych 2 lat trwania pandemii koronawirusa.
I też jest pytanie, czy dalej prowadzić taką samą politykę gospodarczą? Pan powiedział, że tym jednym konkretem jest emerytura stażowa, ale wiele badań pokazuje, że polskie społeczeństwo jest jednym z najbardziej liberalnych, najbardziej prokapitalistycznych społeczeństw. Nie jest tak, że PiS powinno doszlusować, że jednak pewna polityka społeczna, socjalna w Polsce już się wypala i Polacy nie chcą więcej transferów społecznych?
Z pewnością trzeba zająć się bardzo ważną grupą społeczną, jaką są mali i średni przedsiębiorcy. I mam nadzieję, że w tej kadencji Sejmu uda nam się wprowadzić takie rozwiązania, które ułatwią prowadzenie biznesu w Polsce. Bo jeśli popatrzymy na strukturę polskiego PKB, no to właśnie mali i średni przedsiębiorcy to jest, można powiedzieć, no, sól ziemi czarnej. To są ci, którzy prowadzą rozwój gospodarczy Polski do przodu.
To teraz pytanie, co się udało zrobić przez ostatnie 4 lata, bo mali przedsiębiorcy no, czują, że rząd PiS-u to nie był ich rząd.
Pewne rozwiązania dotyczące chociażby kwestii związanych z współpracą urzędami skarbowymi, kwestia naliczania podatków. Tutaj nastąpiły pewne ułatwienia. Tak samo bym powiedział, wprowadzenie swoistej konstytucji dla biznesu, gwarantującym pewne prawa dotyczące kontroli i nadzoru ze strony państwa. Ułatwiono pewne procedury, wprowadzono domniemanie właściwości naliczonych podatków i składek dla przedsiębiorców. Natomiast w mojej ocenie należy ten proces kontynuować, aby upraszczać i żeby przedsiębiorcy zajmowali się swoją działalnością operacyjną, a nie kwestiami związanymi z naliczaniem podatków.
O tym mówił Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji i nauki. Pan do Sejmu kandyduje, dobrze pamiętam.
Tak, kandyduję. Jestem w tej chwili w piątku, w samym środku Polski. Zmierzam w stronę Zgierza. Startuję z powiatu włowickiego, kutnowskiego, łęczyckiego, w której chwili jestem, zgierskiego, poddębickiego, sieradzkiego, łaskiego, duńsko-wolskiego, w którym dzisiaj będę, na Święcie Miasta, ale również wieluńskiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego.
I wszystkie powiaty pan poseł pamięta, co się chwalił.
Tam Tomasz... wszystkie gminy, ale to by za długo zajęło, panie redaktorze.
To może nie. Gminy i też sołectwa może na następną rozmowę sobie...
Nie, sołectw przyznaję się nie znam. A... wszystkich. Część znam. Ale to... przynajmniej w rodzimym powiecie kutnowskim.
Jeszcze
ale...
parę dni zostało...
Niektórych gminach nie znam.
Żeby się nauczyć, Tomasz Rzymkowski...
Trzecią kadencję mogę się nauczyć wszystkich sołectw w całym moim okręgu wyborczym.
Obietnica wyborcza postawiona. Tomasz Rzymkowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie. Dobrego dnia państwu życzę.
Do usłyszenia.
Poranek powoli dobiega końca. Po poranku o godzinie 9:10 zapraszamy państwa na spacer ulicami Warszawy, bo w tym tygodniu będziemy po nich spacerować. Ponieważ cytowaliśmy Gazetę Wyborczą i Rzeczpospolitą, zacytujmy Gazetę Polską. Codziennie na pierwszej stronie kłusownik doradza Tuskowi w sprawie lasów. Na tydzień przed wyborami Platforma Obywatelska w Płocku rozmawiała na scenie z leśnikami z województwa zachodniopomorskiego. Wszyscy, w cudzysłowie, prawdziwi leśnicy to znajomi Stanisława Gawłowskiego. Jeden z nich w przeszłości był skazany za kłusownictwo, drugi niedawno stracił prawo jazdy i pozwolenie na broń po tym, jak spowodował po pijanemu wypadek samochodowy. I to był wstęp do wiadomości, które za chwilę przedstawi kto...
Jakub Duszak, dzień dobry.
Dzień dobry.
W tym wydaniu wiadomości nie ma zgody na dalszą federalizację Unii, mówi Marek Sawicki. Sytuacja w Izraelu i komentarz eksperta oraz trzęsienie ziemi na Słowacji odczuwalne również w Polsce. Zapraszam. Wiadomości wnet. Nie ma zgody na dalszą federalizację, mówił w poranku wnet poseł PSL Marek Sawicki.
Na federalizację fiskalną zgodę wyraził Mateusz Morawiecki, kiedy jechał na Radę Europejską, na której zapadały decyzje o federalizacji fiskalnej. Bez zmiany traktatów Mateusz Morawiecki zgodził na federalizację fiskalną w zakresie uwspólnotowienia długów, wspólnych podatków. Uwspólnotowienie długu i wspólne podatki było dalsze podejście Komisji Europejskiej do domniemanej zgody na układanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Mówił poseł PSL Marek Sawicki, cała rozmowa na Wnet FM. Jeżeli ktoś jest przekonany o własnej idei, o własnym programie, to mówi o tym z pasją, oceniał w poranku Wnet wczorajszą debatę redaktor naczelny portalu mPolska24 Mariusz Gierej.
Jestem już chyba zmęczony z tym takim klinczem i tą nawalanką, a Tusk taki, a Kaczyński taki, a Morawiecki taki. Brakuje mi idei bo w ogóle w tej kampanii wyborczej. Nikt nie prezentuje tego, jaka Polska ma być, jak chcemy to osiągnąć, co chcemy osiągnąć. To jest wszystko takie miałkie, takie wymuszone.
Mówił redaktor naczelny portalu mPolska24 Mariusz Gierej. Trudno wskazać również jednoznacznego zwycięzcę wczorajszej debaty w TVP, o czym mówił na antenie Radia Wnet redaktor tygodnika sieci Andrzej Potocki.
Największym przegranym tej debaty jest Donald Tusk, który w ogóle kompletnie nie potrafił się odnaleźć w tej formule. Zacinał się, przerywał, nie mieścił się przy pierwszym pytaniu w czasie. Dobre wrażenie na widzach powinien zrobić zarówno Krzysztof Bosak, jak i bardzo sprawnie odpowiadający na pytania Szymon Hołownia.
Mówił redaktor tygodnika sieci Andrzej Potocki. Co najmniej 37 obcokrajowców zginęło w Izraelu w wyniku ataku Hamasu, informuje dziennik Jerusalem Post. 9 obywateli USA, 12 Tajlandii, 10 Nepalu, 2 Ukrainy oraz po jednym obywatelu Kanady, Francji, Rosji i Kambodży. W przypadku 12 osób nie jest potwierdzone, czy żyją, czy zaginęły. Chodzi o obywateli Wielkiej Brytanii i Paragwaju. Rannych jest 5 osób, 3 Brazylijczyków, 2 Tanzańczyków i Irlandczyk. Za zaginionych uznawanych jest 2 obywateli Kanady i 11 Tajlandii oraz kilkoro Francuzów. Stanów wiadomo, że dwóch obywateli Meksyku jest porwanych. W przypadku Chin i Niemiec liczba ofiar lub zaginionych nie jest potwierdzona. Siły obrony Izraela w pełni kontrolują granicę ze Strefą Gazy, poinformował ich rzecznik, cytowany przez agencję Reutera. Minionej nocy siły izraelskie zaatakowały ponad 200 celów. Armia Izraela uszczelnia barierę odgradzającą Izrael od Strefy Gazy. Przy granicy zgromadzono 100 tysięcy izraelskich żołnierzy. O możliwości interwencji lądowej mówił w poranku wnet orientalista Marcin Krzyżanowski.
Z racji tego, że jest to bardzo trudne, wciąż jeszcze tego nie zrobiono. Izrael na razie kontentuje się bombardowaniami i gromadzi coraz większe siły na granicy ze Strefą Gazy. Politycy izraelscy zdają sobie sprawę, że wejście do Strefy Gazy to konieczność zdobywania miasta, oczyszczania miasta kwartał po kwartale, budynek po budynku. To pociągnie za sobą na pewno straty wśród atakujących, ale przede wszystkim straty wśród cywilów, co będzie niosło za sobą potężne straty wizerunkowe dla Izraela.
Mówił orientalista Marcin Krzyżanowski. Zjednoczone Emiraty Arabskie ostrzegły reżim Asada w Syrii, aby nie włączał się w trwający konflikt między Izraelem a Hamasem, poinformował portal Times of Israel. Abu Zabi ostrzegło także Damaszek, aby nie pozwalał na żadne ataki na Izrael ze swojego terytorium, podaje serwis informacyjny Axios, powołując się na dwa źródła poinformowane w tej sprawie. Ta dyplomacja stanowi część wysiłków kierowanych przez USA, mających na celu uniemożliwienie Hezbollahowi i innym stronom przyłączenie się do toczącej się wojny, twierdzi Times of Israel. Trzęsienie ziemi, do którego doszło wczoraj wieczorem na Słowacji, odczuwalne było także m.in. w Rzeszowie i Przemyślu. Podkarpaccy strażacy otrzymali łącznie 6 zgłoszeń, 4 razy interweniowali. Nie było konieczności ewakuacji mieszkańców, przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik podkarpackich strażaków brygadier Marcin Betleja. Jak wyjaśnił, zgłoszenia od zaniepokojonych mieszkańców strażacy odebrali wczoraj wieczorem przed godziną 21. Zapewnił, że nigdzie nie było konieczności ewakuacji mieszkańców, nigdzie nie doszło do naruszenia konstrukcji. Interwencje miały miejsce w dwóch budynkach wielorodzinnych w Rzeszowie i po jednym w Przemyślu i Brzozowie. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,1 we wschodniej Słowacji trwało niecałą minutę. Epicentrum znajdowało się na głębokości około 10 kilometrów.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovium.
W dzień w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach północnych okresami wzrastające do dużego i możliwe słaby przelotny deszcz. W południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na krańcach południowych i zachodnich okresami słabe opady deszczu.